Eurowybory 2009. Nasi goście to pan profesor Jerzy Robert Nowak. Witam panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze pan dr Krzysztof Kałęcki.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże i pan redaktor Wojciech Reszczyński.
Szczęść Boże.
Tak przysłuchiwałem się trochę tym rozmowom, które prowadził ojciec Jacek, państwo jako nasi goście. I tak nawet teraz wspomnieliśmy o tym, no na ile możemy jako Polska znaczyć przez naszych europarlamentarzystów, których wybierzemy. Tu pytanie też, no ilu Polaków w ogóle pójdzie do wyborów, no ale właśnie o to znaczenie, bo tak no chociażby liderzy czy parlamentarzyści czy posłowie Platformy Obywatelskiej mówią, jaką silną, czy jakim mogą być silnym ugrupowaniem. Zresztą sondaże, to tak niekoniecznie, że na zamówienie, ale na razie tak wygląda, że oni będą największą reprezentacją. Czy może panowie o tym mogliby wspomnieć? Pan doktor Kałęcki, proszę bardzo.
Rzeczywiście, wydaje się, że Platforma Obywatelska te wybory w kraju, w Polsce może wygrać. Ale mówiliśmy już wcześniej w audycji przed godziną 12, że Platforma Obywatelska, podobnie jak Polskie Stronnictwo Ludowe, współtworzy, czy uczestniczy, może nawet nie tyle współtworzy, ile uczestniczy w Europejskiej Partii Ludowej, chadeckiej frakcji parlamentarnej, która no, od kilkunastu lat nadaje ton wraz z socjalistami, tutaj są różnice zupełnie dziesięciorzędne, temu europejskiemu federalistycznemu modelowi Europy. Na przykład po zjednoczeniu Niemiec, a więc już po upadku obozu komunistycznego, na jednym z kongresów Europejskiej Partii Ludowej przyjęto dokument, w którym domagała się ta partia federacyjnej konstytucji dla Unii Europejskiej. I nadrzędny cel Europejskiej Partii Ludowej jest niezmienny od chwili jej powstania. To znaczy jest tym celem przejście od tak zwanej wspólnoty europejskiej do federacyjnej Unii Narodów, Państw i Regionów Europy. I tutaj kłamstwem jest wyrażane przez Platformę Obywatelską hasło, że dobrze jest w interesie Polski głosować na Platformę Obywatelską, chociażby z tej racji, że oto oni wchodzą do frakcji, która jest najsilniejsza i dzięki temu będzie to służyło Polsce. Owszem, ta frakcja jest najliczniejsza. Chodzi o to, żeby była mniej liczna i są jeszcze pewne symptomy, bo konserwatyści brytyjscy już zapowiedzieli wyjście z tej frakcji, będą tworzyli nową frakcję, między innymi z Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast w tejże frakcji no, wielką rolę odgrywają chociażby takie partie i tam się dominują Niemcy, CDU, CSU. No i tutaj mamy ostatnie, że tak powiem, też wydarzenia, rezolucje o tak zwanych wypędzonych, które przyjęło CDU i CSU. Można sobie wyobrazić, że taką oto rezolucję na przykład ta frakcja zgłosi. Także i Platforma Obywatelska oczywiście będzie to musiała realizować. A zatem udział Platformy Obywatelskiej, jeszcze zaledwie wówczas 15 posłów w tej frakcji, to jest po prostu pogłębianie tak zwanego procesu integracyjnego w kierunku superpaństwa, a także niestety bardzo prawdopodobne, czy wręcz pewne działania, które będą po prostu wymierzone konkretnie w polski interes narodowy, a będą wręcz promowały interesy niemieckie.
Bo też pytanie tutaj o to, mówimy, że pójdziemy do parlamentu, czy będziemy mieli swoich przedstawicieli, no żeby oni strzegli interesu narodowego. Pytanie, czy dzisiaj na przykład rządzący Platforma czy PSL tak naprawdę pilnują interesu narodowego, patrzymy na można powiedzieć, na rozdawnictwo, na prywatyzację, proces prywatyzacyjny, to jest rozprzedawanie polskiego majątku wypracowywanego przez lata, więc jeżeli dzisiaj w Polsce partia, patrzymy, rządząca wydaje się nie potrafi strzec interesu narodowego, no to czy będzie strzegł go w Parlamencie Europejskim? Pan profesor Nowak, proszę bardzo.
Tak, i dodajmy do tego, co mówił doktor Kawęcki, jeszcze jeden typ argumentacji, którą posługują się platformersi w agitacji na rzecz zwiększenia jak największego ich reprezentacji w Unii Europejskiej. Twierdzą, że im więcej będzie osób z Platformy w Parlamencie Europejskim, tym większe są szanse, że na czele tego Parlamentu Europejskiego stanie jako nowy przewodniczący Jerzy Buzek. I zapewniają, jakie to będzie dla nas wspaniałe, kolosalne szczęście wręcz i tak dalej. Więc ja może przypomnę, bo tu jakoś tak wiele osób zapomina, że przecież rząd Buzka to był jednym z najgorszych rządów, że sam Buzek był sterowany, jak mówiono, z tylnego siedzenia przez Czekleskiego, że pan Buzek ustępował we wszystkim, co tylko było możliwe wobec Unii Wolności, choć ta miała 1/3 mniej głosów. Czyli wysłanie takiego mistrza ustępliwości do Parlamentu Europejskiego i staranie się, żeby był przewodniczącym, to po prostu będzie kimś marionetkowym. I to był marionetką wtedy z tym swoim rządem, który był wyjątkowo zły, słaby. Ja cytowałem, jak ktoś go chwalił, że to dobry człowiek, skrajnie miękki, ale to tylko ze względu na dobry charakter. To słusznie oburzyła się na tego typu usprawiedliwienia Buzka socjolog profesor Staniszkis, pytając, a co to znaczy dobrym? Dobrym to można być dla kotów. I tu jest ta cała sprawa. Reprezentanci polscy w Unii, w parlamencie powinni być stanowczy, zdecydowani, a nie dobrzy, czyli miękcy, ulegli, potulni, jak właśnie Platforma już pokazuje tą swoją miękkość wobec Niemców na każdym kroku.
Dziękuję, pan redaktor Oszczyński.
Moi szanowni przedmówcy poruszyli kwestie programowe, a pan profesor kwestie takie oczywiste jak zachowanie, siła charakteru, no to są też bardzo ważne czynniki decydujące o tym, jak zachowuje się europoseł w parlamencie. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na sprawy proceduralne. Otóż dzięki tej kampanii do Parlamentu Europejskiego dowiedzieliśmy się bardzo ciekawych rzeczy, o których oczywiście nie mówiono nam 5 lat temu. Ta akcesja w 2004 roku, przecież to była kampania tendencyjna, ukazująca same tylko korzyści z wejścia do Europy. Zresztą mówiono mylnie, błędnie. Chodziło o wejście do struktur Unii Europejskiej. I o samej Unii, jej działaniu, funkcjonowaniu wiedziała tylko garstka osób. Dzisiaj dzięki tej kampanii dowiadujemy się, jakie są tam obowiązujące mechanizmy. I czego się dowiadujemy? Że no sam parlament i europosłowie, których obserwujemy na tej wielkiej sali, właściwie oni mają niewiele do powiedzenia. Dlatego, że rządzi Unią Europejską Komisja Europejska, komisarze, na czele stoją komisarze, wybierani w sposób niedemokratyczny i oni przygotowują całość dokumentacji, materiałów, planów, projektów, właśnie projektów, czyli parlament to nie jest, Parlament Europejski nie jest takim parlamentem jak nasz, który ma te funkcje ustawodawcze, tylko ten parlament właściwie przyklepuje decyzje podejmowane wcześniej przez specjalistów różnych dziedzin siedzących w poszczególnych komisjach europejskich. Poseł oczywiście ma prawo zadawać pytania, składać interpelacje, protestować, może nawet polemizować i to gorąco, oby nie zbyt gorąco, bo już niejednokrotnie takiemu posłowi wyłączano mikrofon na sali i musiał się zadowolić jakąś tam kartką pokazywaną z daleka.
A uchwalanie budżetu, panie redaktorze, bo to chyba taka pierwsza, najważniejsza sprawa, no, do której przyczynić się mogą europarlamentarzyści, prawda, na początku każdego roku.
No tak, to niby to jest ta największa kompetencja, ale znacznie ważniejszy jest ten mechanizm, który poprzedza to głosowanie w Europarlamencie. Dowiedzieliśmy się, że właśnie ta największa partia europejska, Partia Ludowa, co jest takim atutem niby dla Platformy Obywatelskiej, że są wśród największych. W spotach reklamowych pokazuje się PiS, który jest tam gdzieś w jakiejś marginalnej frakcji, która nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Ale ta Europejska Partia Ludowa, nim wcześniej jej posłowie pojawią się na sali obrad, ona wcześniej zbiera się w swoim gronie i podejmuje uchwały, jak ma głosować. I co się okazało, że ta partia, jej regulamin przewiduje obowiązek głosowania. A więc jeśli zostanie przyjęta jakaś uchwała, to potem nie można jej torpedować i wycofywać się z niej i taka ona będzie zaprezentowana na tej sali obrad. A więc dyscyplina partyjna obowiązuje w Europejskiej Partii Ludowej i to jest właśnie ten bezpośredni powód, w wyniku którego posłowie Platformy Obywatelskiej okazało się, że zagłosowali przeciwko ustanowieniu dnia 25 maja rocznicy śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego dniem walki czy bohaterów walki z totalitaryzmem. Dopiero potem zaczęli się indywidualnie wycofywać, ale trzeba przypomnieć, że to właśnie ta partia największa, zdominowana przez Niemców, oni mają najliczniejszą reprezentację, nie przyjęła, nie poparła tej uchwały. No i siłą rzeczy, jak wygląda w tym momencie stanowisko posła, europosła polskiego, który razem ze swoimi kolegami z tej partii głosuje przeciwko czemuś takiemu, co nam wszystkim wydaje się za oczywiste, wręcz wskazane przecież. Ten człowiek walczył z jednym totalitaryzmem, obserwował go od środka, będąc dobrowolnym więźniem Auschwitz-Birkenau, a potem padł ofiarą drugiego totalitaryzmu, zamordowany z rąk komunistów. Postać, można by powiedzieć, krystaliczna, która mogłaby być symbolem dla budującej się współczesnej Europy, którą prześladował XX wiek, wypełniony tymi dwoma totalitaryzmami. No i jakie jest stanowisko Polaków? Jak w tej sytuacji wybrnęli? No fatalnie. Potem każdy z nich indywidualnie próbował się z tego wycofywać. No i podejrzewam, że tak to będzie wyglądało w przyszłości, dlatego to posunięcie PiS-u z konserwatystami brytyjskimi i częścią czeskiej partii ODS, by w sprawach narodowych nie obowiązywała dyscyplina partyjna, by poszczególne partie nie musiały być zobowiązane do stadnego wspólnego głosowania, jest jak najbardziej w duchu takiej Europy, o jakiej my myślimy, a więc Europy ojczyzn, Europy narodów, a nie Europy skonfederowanej, podzielonej na poszczególne frakcje reprezentowane w parlamencie, frakcje narodowe, które już tam wyrabiają sobie wspólne stanowisko. To jest zasadnicza różnica w koncepcji, jak ta Europa ma być urządzona.
Dziękuję, pan profesor Nowak.
Ja chciałbym tu jeszcze raz powrócić do tego, czym grozi ewentualne zwycięstwo Platformy. To ta możliwość, o której ciągle pisze się w mediach, że właśnie Platforma może zdobyć najwięcej mandatów i to zdecydowanie więcej niż inne partie. A dlaczego może zdobyć? Bo jest popierana przez przeważającą część mediów, wpływowych mediów elektronicznych i prasowych. Po drugie, ma bardzo wiele środków finansowych. Trzecie...
A czy możemy pytać o interesy tych mediów?
A, no właśnie, interesy mediów. Myślę, że te media są przede wszystkim zainteresowane, powstały w dużej mierze, jedne są pogrobowcami komunizmu, drugie powstawały korzystając jako wyraz takich oligarchicznych tendencji, wreszcie dominująca część mediów jest w rękach obcych. To czy takie media w rękach obcych w prasie, to ogromna część, to będą popierać kandydatów reprezentujących obronę interesów narodowych? Czy prasa w rękach niemieckich na Śląsku, Pomorzu, na Mazurach, bo tak jest, ogromna część prasy będzie popierać takie partie i takich kandydatów, którzy chcą bronić interesów polskich wobec choćby takich zagrożeń ostatnią rezolucją CDU i CSU, to jest to, a środki, rząd, który popiera, rządzi Platforma i ma jeszcze dodatkowe środki dla wspierania akurat kandydatów z Platformy, reklamowania ich na każdym kroku. Ale ja chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na pewną rzecz taką dość symboliczną. Ojcze Grzegorzu, czterech kandydatów Platformy w bardzo ważnych okręgach. O Busku już mówiliśmy. Symbol potulności, symbol takiej absolutnej słabości, miękkości, tak jak rządził przez te 4 lata. Warszawa to Śląsk. Warszawa Hibner, która nie rozumie, co to są interesy narodowe, która właściwie szkodziła przez swoją miękkość, uległość wobec Brukseli. Kto w Gdańsku? Pomorskie. Janusz Lewandowski, główny spec od wyprzedaży polskiego przemysłu za bezcen. Przypomnę, że w paryskiej kulturze nazwano kiedyś Lewandowskiego fanatykiem, który za pół darmo przekazał obcemu kapitałowi polskie zakłady przemysłu państwowego. I czwarty okręg, kto jest na pierwszym miejscu? Pani Róża Maria Grafin von Thun und Hohenstein, która bije wszelkie rekordy proeuropejskiego fanatyzmu, skrajnego euroentuzjazmu. No to mamy Gdańsk, Warszawa, Kraków, Śląsk. No to jest dość przerażające. A niewiele lepiej jest w innych okręgach. Oto czym grozi nam zwycięstwo Platformy. Już abstrahuję od niechęci wielu z tych kandydatów do patriotyzmu, do kościoła, do Radia Maryja, różnych uprzedzeń, ale ich stosunek do podstawowych interesów narodowych w gospodarce. To jest ten problem.
A jak panowie postrzegają to, co w ogóle się dzieje w Europie, bo nie tylko my wybieramy do Parlamentu Europejskiego, też no ta siła mediów, czy wpływ na Europę, jaka ona będzie, czy socjalistyczna, czy liberalna, czy to tylko taką sytuację mamy w Polsce?
No, niestety media, które są bardzo mocno zaangażowane w Polsce w kampanię, popierając Platformę, popierając też Libertas, sytuacja podobna jest w Europie. Też trzeba tutaj wspomnieć o ogromnych naciskach na naród irlandzki, ale również o ogromnych pieniądzach, które przeznacza Unia Europejska na tę propagandę właśnie prounijną, na to, żeby złamać ten naród irlandzki, żeby doprowadzić do jeszcze jednego referendum, kolejnego referendum, a jak nie drugie, to może trzecie i tak dalej.
Z jednej strony złamać, z drugiej kupić.
I kupić. I to ogromnymi pieniędzmi, całą propagandą i tak dalej. To jest w ogóle no coś niesamowitego, co się dzieje. A również oczywiście we wszystkich krajach. Francja, Niemcy, ta propaganda jest oczywiście bardzo, bardzo nachalna, bardzo mocna. Są ogromne pieniądze w to przekazywane. Ale też trzeba zauważyć, że no to zainteresowanie społeczeństw zachodnich, no Parlamentem Europejskim wyborami jednak nie jest duże. To też z drugiej strony jest, można powiedzieć, jakiś element zdrowego instynktu jeszcze samozachowawczego, bo jednak mimo wszystko te społeczeństwa mają świadomość, że jednak na szczęście te sprawy, które rozgrywają się w kraju, są po prostu ważniejsze i tutaj decydują się pewne kwestie. Natomiast no, są pewne kraje, gdzie rzeczywiście te ugrupowania, te siły polityczne są silne. No, przede wszystkim Wielka Brytania. Tam konserwatyści zdecydowanie przeważają. Druga partia, Partia Niepodległościowa Brytyjska, która opowiada się jednoznacznie za wystąpieniem z Unii Europejskiej, czy też Brytyjska Partia Narodowa, również rosną w siłę. Lejburzyści, ci euroentuzjaści, socjaldemokraci brytyjscy, Partia Pracy, ma zaledwie 18%. A więc Wielka Brytania, z tym, że Wielka Brytania zawsze była tradycyjnie taka raczej antyunijna. Ale w Austrii weźmy, bardzo silna partia tutaj Christiana Strache, która broni interesów, ruch na rzecz przyszłości Austrii, jednoznacznie interesów austriackich. Także no, we Francji Front Narodowy, także w innych krajach, ale no, trzeba sobie powiedzieć, że jednak ta opinia publiczna i te ugrupowania reprezentujące interesy narodowe są oczywiście w mniejszości, ponieważ no, przegrywają z tą wielką machiną właśnie propagandowo-finansową, która właśnie jest uruchomiona.
Dziękuję bardzo.
Dodałbym, jak wygląda sytuacja w Niemczech, ponieważ tam system partyjny jest ustabilizowany od wielu lat. Koalicje trwałe, wybory parlamentarne, wybory landowe nie wzbudzają takich emocji jak w Polsce. Bo sytuacja w Niemczech jest o tyle prosta, że niemiecki interes narodowy jest realizowany poprzez Unię Europejską. O tym powinniśmy pamiętać. W interesie Niemiec jest silna Europa, jak oni to nazywają, a więc silne struktury, silna Unia Europejska, no i oczywiście traktat lizboński. Niech nas nie zwiedzie to, że traktat lizboński nie jest jeszcze oficjalnie przyjęty w Niemczech. Ta sprawa jest dla kanclerz Angeli Merkel i dla przywódców partyjnych oczywista. Tak długo trwają u nich procedury i ten traktat oczekiwany jest przez Niemców z wytęsknieniem, ponieważ on ugruntuje przewagę Niemców w strukturach Unii Europejskiej, która jest i tak dzisiaj najsilniejsza. My ciągle nie dociera do nas fakt, że Niemcy są absolutną potęgą gospodarczą w świecie. A więc w Europie wiodą prym. Więc jeśli Unia Europejska pod traktatem lizbońskim będzie jeszcze bardziej zorganizowana, scentralizowana, Niemcy będą miały jeszcze większy wpływ, to w ten sposób zrealizuje się ich narodowy interes. W związku z tym tam głosowanie za silną Europą, silną Unią Europejską jest jak najbardziej patriotycznym czynem, jak najbardziej oczekiwanym. Nie ma takich emocji jak u nas, takich dylematów. Przecież my tu mamy całą paletę. Euroentuzjaści, krytycy, przeciwnicy. Natomiast w Niemczech nie widać specjalnie przeciwników, ale z kolei widać tam działalność bardzo aktywną w ostatnich miesiącach. Trudno jej nie łączyć z kampanią do Europarlamentu. Myślę tu o NPD, która przecież ma swoich przedstawicieli w Bundestagu i w Landzie Pomorzu Przednim. I to, co się dzieje w Görlitz ostatnio. I te typowo rasistowskie elementy się pojawiają, które o dziwo nie wywołują sprzeciwu tych czołowych partii CDU, CSU, które same poszły w pewnym kierunku rewizjonistycznym, bo przypomnę tutaj to ich oświadczenie o potępieniu wypędzeń, my tak nie mówimy, my mówimy wysiedleń, przecież nie myśmy ich wysiedlali, wielkie mocarstwa zdecydowały, że mają te tereny opuścić, a jeśli już ktoś był wypędzany, to Polacy w Gdyni, w Poznańskiem, na Mazowszu, na Pomorzu, właśnie przez Niemców w 1939 roku, czy chociażby Zamojszczyzna wkrótce potem. Tak to wygląda. Te dwie partie czołowe poszły w tym kierunku. Tutaj Platforma uspokaja zadziwiająco, mówiąc, to jest element kampanii wyborczej. Nie, to jest element programu, który moim zdaniem będzie realizowany w przyszłym Parlamencie Europejskim. Z pewnością Niemcy poprzez swoją Europejską Partię Ludową będą chcieli dążyć do oświadczenia, oficjalnego oświadczenia o potępieniu wypędzenia. To jest prosta droga do rewizji postanowień jałtańskich.
Dziękuję bardzo. Nasi goście, dzisiaj temat Eurowybory 2010, to profesor Jerzy Robert Nowak, dr Krzysztof Kawęcki, rektor Wojciech Reszczyński. Telefony do studia kierunkowe 056 655 2355 Polska Północna, 655 2356 Polska Południowa, dla zagranicy 655 2333 i 655 2366. Proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Nie wiem, ojciec Tadeusz Rzyzyk, nie wiem, czy ja dobrze usłyszałem. Tak, pan doktor zdaje się powiedział, że na Zachodzie nie tak bardzo interesują się tymi wyborami parlamentarnymi. Być może, że społeczeństwo tak się nie interesuje zbytnio. Być może mogliby się interesować jeszcze więcej, ale w porównaniu z Polską interesują się bardzo. Otóż w czasie tych wyborów, które były w Polsce pierwsze, no ale ostatnio, co były te wybory, 5 lat temu, w Polsce poszło do wyborów niecałe 21% uprawnionych do wyborów. Proszę popatrzeć, w takich Niemczech ponad 43%. W Irlandii ponad 60%. We Włoszech ponad 73%. W Belgii, no, w Grecji chyba ponad 60, nie pamiętam dobrze, ponad 60, tak w Hiszpanii ponad 45%. Mówiłem już, że we Włoszech ponad 73%, a w Belgii ponad 90%. To jest bardzo ważne. To jest dużo więcej niż w Polsce. I tu jest problem, żeby Polacy poszli. I to jest próba nie tylko naszej świadomości też. Część społeczeństwa polskiego jest świadoma, ale jest też bezradna. Nie mamy mediów, które by mówiły całą prawdę, w których by się rzeczywiście prowadzili dialog na argumenty. Argumenty prawdy, żeby tam były, a nie propaganda. I to jest dramat. Już komuniści wiedzieli bardzo dobrze, żeby mieć władzę, trzeba mieć media. I w 56 roku, w 1956 roku, jak likwidowali UB, to oni, ile tych ubowców posłali do mediów? Tysiące ludzi do telewizji. To można czytać, to jest, o tym piszą, w tej chwili nazwiska nie pamiętam, ale chyba w 24 numerze Cywilizacji cytowali tych właśnie specjalistów od mediów i to nie jakichś prawicowych. Pokazywali całą sytuację i to właśnie media, kto chce mieć władzę, musi mieć media. Media po to, żeby mieć władzę po to, żeby mieć pieniądze. I tak manipulują ludźmi. Jak media realizują wszystko, to proszę popatrzeć dzisiaj to, co się działo w Gdańsku, które media pokazywały to spotkanie przed stocznią. Które media, jakieś tam media wycięły tylko, jak prezydent powiedział, przeczytał fragment jakiegoś transparentu. I to jest wyrwane z kontekstu. Prawda? Czy to w całości, to chyba trzeci program, ten gdański telewizji, pokazywał całość pół godziny. A ile to trwało? Ile trwało kazanie księdza arcybiskupa? Całość i tak dalej. Także tu są też potężne manipulacje. A co jest pokazywane równocześnie? A przy tym jeszcze komentarz. Ale to trochę odbiegam od tematu. W każdym razie jest na Zachodzie jest dużo większe, bez porównania większe zaangażowanie ludzi właśnie w te wybory parlamentarne. I tutaj też powinniśmy wszyscy pójść i dobrze wybrać. I teraz wziąć to na rozum. Kogo wybrać? Może mi się ten PiS nie podobać we wszystkim i na pewno się nie podoba, ale każda partia, nawet prawicowa, ma pewien rozstrzał ludzi różnych. Różnych ludzi. To i w rodzinie jest jedna rodzina, mąż, żona i dzieci i dziadkowie i są często różne poglądy. Prawda? A co dopiero partia, różni ludzie. I nie należy się obrażać, tylko iść, budować dalej. To jest obowiązkiem katolika wchodzić, być solą ziemi, światłem świata. Na przykład jak pan Marek Jurek rozstawał się z PiS-em, pamiętam, rozmawiałem, ale proszę pana, pan jest katolikiem. Zna pan Ewangelię. Pan Jezus powiedział co? Wy jesteście solą ziemi, światłem świata. Tam pan może być solą ziemi. Może być tak, jak pan jak zaczyn. Trwać, przemieniać, jednoczyć się z innymi, tworzyć jakąś grupę. Bo tak odejdzie pan, zamkną się drzwi i koniec. Przemieniać to. Przemieniać na lepsze. Pamiętam to. Ja teraz się nie ustosunkowuję, bo na przykład dwie rzeczy, ale to musiałbym mówić o szczegóły. Nie będę o tym mówił. W każdym razie tak. I teraz, żeby iść i wybrać najlepszych i takich, którzy mają szansę. Szansę. To nie tak, że będzie znakiem sprzeciwu, będę i pójdę i zagłosuję na kogoś tam, nawet bardzo porządnego, ale w partii, która nie przekroczy progu i nie wejdą. I po cóż, lepiej skupić się na tych najlepszych znanej grupy, która jest w orientacji prawicowej. Są tam ludzie porządni. Są i bardziej liberalni. Są i bardziej... My nie wiemy, kto tam jeszcze może być. Różni. A jeszcze czego się boję? Bo w Polsce ta świadomość może być lenistwo. Na tym my jesteśmy dobrze rozpracowani przez tych, którzy chcą Polsko nad Polakami panować. I Polaków właściwie ściągać w dół, robić z nich niewolników. Niewolników nie tylko ekonomicznie, ale również niewolników w znaczeniu duchowym, intelektualnym i tak dalej. Bo tu jest walka w tej chwili w świecie. Tu jest, w tej chwili jest walka o wolność ducha. Tu jest. To jest wszystko. Zobaczmy. I tu gdzieś jest hierarchia wartości. Mieszanie, chaos potworny. Jest jakiś wprost jak szatanizm. Popatrzmy, co się dzieje w świecie. Trzeba szeroko otworzyć oczy i wszędzie popatrzeć. Pomyśleć, posłuchać ludzi z Polonii, posłuchać najlepszych ludzi. Na tych którzy coś rozumieją, coś widzieli, coś, a nie tak, nie ma, ma tytuł doktora, a bałwan skończony. Przepraszam, że tak, ale to raz po raz się zdarza. Można mieć wykształcenie i nic nie rozumieć. I do rolnika zwykłego, który nie ma wykształcenia, spracowany, ale jak on powie jedno zdanie, to tak jak tomy jakichś uczonych wypisane. Tu trzeba mądrość. Przepraszam, ale bo też no, inteligencja jest potrzebna i mamy bardzo dużo mądrych ludzi wykształconych. Ale tu trzeba rozróżniać, szukać i tak dalej. No i jeszcze nie wykluczałbym też tak samo agentów. Jesteśmy rozpracowywani przez różne agentury. W Polsce się krzyżują przeróżne interesy. Jesteśmy w takiej szerokości geograficznej, geopolitycznej. Trzeba to widzieć. Poza tym Polskę, te siły, które są przeciwko Panu Bogu, przeciwko cywilizacji łacińskiej, w Polsce widzą zagrożenie, bo taki naród silny, katolicki, zobaczcie, cały czas nas laicyzują. Cały czas wszystko robią, żeby ludzie odeszli od Pana Boga. To odbieranie dobrego imienia kapłanom, biskupom, siostrom, to ciągłe szczucie na księży i tak dalej. To widać. No, i kto to robi? Także tu jest sprawa szersza. To nie jest tylko sprawa tutaj jakaś prywatna. No, co najwyżej tamci wygrywają na naszej małej świadomości, czy może grają na przeróżnych jeszcze uczuciach, instynktach i tak dalej. Ale i tu ja nie wykluczam, to jest taka wojna cywilizacyjna, a poza tym tu mogą być przeróżne agentury. I raz po raz, ja nawet na antenie, jak nieraz słyszę, my już ojcowie z radia już mówimy, uwaga, widać agentura, albo jakiś dyżurny. Jak my coś zaczynamy, to przecież, kochani, przecież ci ludzie, oni istnieją dalej. Oni mają interes w tym, żeby trzymać naród w niewoli, naród zubażać. Oni się bogacą. Oni komuś służą. Oni, ci likwidatorzy Polski, teraz gołym okiem widać chyba. Chyba widzicie już państwo, jak zobaczycie, ci, co likwidują Polskę, oni przeskakują, mają media, pięknie się prezentują, mają specjalne firmy marketingu politycznego, ustawiają się, ćwiczeni są, czy przez tych ludzi różnych, jak się zachować, jak co powiedzieć, jaki gest, żeby chwycić ludzi, manipulować. Ludzie poszli za nimi. I co? I ci ludzie idą, później pójdą do Unii Europejskiej, tam mają pod skrzydła tamte skrzydła i tu będą jeszcze na dodatek tak służyć tamtym, żeby Polacy się nie podnieśli. Polacy powinni zacząć myśleć, i to bardzo intensywnie, chociażby to dzisiejsze kazanie księdza arcybiskupa Głodzia, ono bardzo dużo powiedziało, to było bardzo religijne, bardzo patriotyczne, tak zanurzone w nauczaniu Kościoła społecznym i w nauczaniu Jana Pawła II. To było wszystko razem tam. Tu trzeba to widzieć i nie dać się porwać jakimś emocjom, nawet jeżeli mi się ktoś nie będzie podobał, czy dana partia. Nie myślcie państwo, że ja jestem piewcą PiSu. To w rozmowach prywatnych, mogę powiedzieć, w rozmowach z przeróżnymi ludźmi z poszczególnych, przeróżnych partii, mówię taką samą zawsze prawdę. Zawsze to, co myślę, niezależnie od tego, co będzie. Ale jeszcze co do pewnych partii, które powstały, te międzynarodowe, to ja bym nawet nie chciałbym mówić źle o kimś, ale była wielka szansa na partię bardzo narodową i to zostało zniszczone. I nie wiem, słuchacze Radia Maryja, jeżeli nam ufają, to powinni zauważyć, coś w tym musi być, skoro tak my reagujemy. A my powiedzieć wielu rzeczy nie możemy, a one są dramatyczne. To, że ktoś kiedyś był dobrym, się wydawał i tak dalej, nie znaczy, że dalej jest dobry. A może tam się w głowie poprzewracało, też się może zdarzyć, a może w sercu się poprzewracało, a może w sumieniu, a może to była gra tylko przedtem, żeby coś zyskać. Trzeba tu myśleć bardzo. Nam jest niezręcznie mówić. Ja mogę tyle powiedzieć, że ja jestem rozczarowany, że ci, którzy przy Radiu Maryja tak pokazywali się, byli, ja ufałem, poszli gdzieś i Dlaczego poszli? Ja bym powiedział jedno, każda międzynarodówka nie jest... Międzynarodówki są układy międzynarodowe dobre, ale partie międzynarodowe nie są dobre dla poszczególnych narodów. Mieliśmy międzynarodówkę socjalistyczną. Czy ona była dobra dla Polski?
W Brukseli.
Proszę bardzo. Czy to był interes Polski, Polaków? Propaganda była i wielu ludzi nie zauważyło coś. Przepraszam, tyle mówię. Ja bym powiedział jedno. Ludzie się interesują na Zachodzie w dużej mierze i może nie tak jeszcze, jak powinno być. No, w Belgii to ponad 90%. We Włoszech ponad 73% poszło. W Polsce niecałe 21%. Najgorzej w Polsce. I tu powinni katolicy iść. Bo tu chodzi i wybrać dobrych, żeby przynajmniej zrobili, co się da, żeby zatrzymać, ile się da, to, co będzie złe dla Polski, dla rodziny, dla człowieka. Zobaczcie pan, przecież idą takie zasadnicze sprawy, nie tylko zabijanie nienarodzonych, nie tylko inżynieria genetyczna, manipulacja. Tutaj te wszystkie sprawy genetyczne, manipulacje na człowieku, ale eutanazja idzie, ale związki, nazywają to małżeństwa, nienormalne, szkodzące, ale gorszenie od dziecka w tych sprawach. Ja już w Polsce spotykam nauczycieli, którzy mówią w szkołach podstawowych do dzieci te złe rzeczy, że to jest normalne. Kochani, to idzie w bardzo złym kierunku. Jeszcze 20-30 lat temu by ludzie o tym nie pomyśleli, to idzie bardzo szybko. I zobaczcie, jak papież liczył na Polskę, Jan Paweł II, jak on liczył na Polskę. I co się z Polakami robi? Co z katolikami? My dajemy świadectwo naszej wiary, przynależności i Chrystus chce od nas tego świadectwa dobrego. Tu trzeba jeszcze pomyśleć. Trzeba myśleć bardzo dalekosiężnie, aż w wieczność. Ja stanę przed Panem Bogiem w wieczności. Stanę. Z czym stanę? Teraz mam szansę zrobić coś dobrego i nie zaniedbać tego dobra. Jak pójdzie wielu i zagłosuje na tych, to będzie dobrze. I my wiemy, na kogo głosować. To nie są doskonali ludzie, bo święci będą dopiero w niebie wszyscy są. Po ziemi chodzą, ale jeszcze muszą dojrzewać do nieba. Prawda? Ale nie są doskonali. Tak. Zobaczcie, jaki święty był Jan Paweł II. A Kościół bada dalej cały czas. I patrzy, czy cuda są, czy i tak dalej. To nie jest takie. I dlatego my się nie obrażajmy. Trzeba wybierać lepszego od gorszego. I jeszcze z takiej grupy, której zależy na tym, co jest, czym żyliśmy przez 1000 lat i Polska była wtedy piękna, jak najlepsze wartości, poszanowanie Boga, człowieka, ojczyzny, biednych i tak dalej. Na to patrzeć. Wszystko. Najbardziej, jak cywilizacja się mierzy. Podejście do człowieka biednego, słabego, bezbronnego, chorego. Jakie jest? A nie, że deptanie. Tak, w każdym razie na to popatrzeć i wybierać najlepszych. I z tych partii, które wyjdą. Nawet w ja myślę o szczególnie jednej partii prawicowej, myślę o panu Marku Jurku. Tam jest trochę ludzi porządnych. Tak. Ale jeżeli on będzie miał 1% czy 2%, no to proszę wybaczyć. No szkoda, żeście się nie dogadali przed. Wszyscy razem siąść i rozmawiać aż do bólu i dogadać się. Zobaczcie, te lewicy się dogadują. Prawda? Ci liberałowie, czy ci likwidatorzy polscy, oni się dogadali. Jak oni ze sobą trzymają. Tylko z tym, że każdy ma w tym jakiś biznes. Z tej Polski, statku tonącego, oni te tobołki biorą. Wyrywają sobie te tobołki. Oni myślą, że oni się nie zatopią. No może im jest lepiej być wasalem gdzieś. No przecież przebyły takie sytuacje już z czasu zaborów i tak dalej. Widzimy, jaka była kolaboracja. I teraz też to. My mamy dawać świadectwo i w Europie też. I dobrze by poszli jak najlepsi ci też, którzy potrafią tam coś zrobić. Już coś zrobili. Niech idą. I powinniśmy na nich głosować. To jest świadectwo i katolickie, i polskie. Dziękuję serdecznie. Przepraszam, jeżeli coś niejasno powiedziałem. Szczęść Boże i Bóg zapłać Panom za to, co robicie, co mówicie. I tak. No nie wiem, jeszcze tak to, co powiedziałem w Kaliszu, kończąc. Wszystko się może zdarzyć. Tak jak komisarz z Unii Europejskiej, kobieta mówi, zamknąć dwie pochylnie w Gdańsku. Tak jak mówili, nie będzie autostrady przy Augustowie. Jak ja dzisiaj słyszałem jak mówili, o wolność żeśmy odzyskali kiedyś tam, już wolność mamy. Tam ludzie, gdzie tu jest wolność? Jak my nie możemy decydować o autostradzie, o drodze gdzieś tam, albo o stoczni nie możemy decydować. Każą pochylnie zlikwidować i ci idą wszyscy tak jak cielątka. I tak przytakują, i idą tacy. I no mówię, oni każą to robić? To mówię, tylko czekam, kiedy to powie jakiś komisarz, że z Radio Maryja zamknę. Przecież komisarz Hübner mówiła, gdy pytali od sprawy, dlaczego uczelnie odebrali te dotacje na rozbudowę uczelni dla polskiej młodzieży. To nie było dla księży. Nawet nie dla księży to było. My tylko tam posługujemy i nic z tego nie mamy, po ludzku mówiąc. Bo to jest nasze, chcemy jak najwięcej dla Polski, dla ludzi. Tak? No to powiedziała, że to nie chodzi o uczelnię, to chodzi o dyrektora radia. Taka osoba powiedziała to. No i tu wszyscy jak na baczność. Platformie było to na rękę. Wszyscy, pies psu ogona nie urwie, ręka rękę myje. Prawda? I trzymają się razem. A skąd wiemy, że nie powie ktoś, proszę zamknąć to? I co będzie? Teraz jeszcze mamy takie szanse, że możemy w tej chwili mówić. Nie wiadomo, czy będzie. Nie. Tak walczą z nami, będą wszystko robić. I dlatego muszą iść ludzie, którzy będą walczyć o to, co dobre polskie dla człowieka. I dla Boga. I przed tym odpowiemy przed Panem Bogiem, jak tego nie zrobimy. Wcześniej czy później każdy umrze. I nie każdy myśli nad tym. Może dzisiaj umrę w nocy. Może w wypadku. Jak ja postępuję? Czy jestem gotowy? I każdy czyn, tak samo ta sprawa. Przepraszam, dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. Proszę bardzo, panie doktorze.
Ojcze dyrektorze, tak, powtórzmy, mówiliśmy też już o tym, że trzeba iść na wybory, że w tej sytuacji, kiedy ta frekwencja w Polsce rzeczywiście będzie niska, każdy głos środowiska patriotycznego, każdej osoby, naprawdę może być tutaj bardzo ważny. Mówiliśmy o motywach, o tej, które powodują, że trzeba pójść na te wybory. I rzeczywiście to jest rzecz bardzo ważna. Ale też ojciec tutaj mówił o partiach międzynarodowych, że to działanie tych partii międzynarodowych też nie jest dobre. Ja chcę powiedzieć taką rzecz. Media donosiły, że Ganley, szef Libertasu, miał proponować ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi duże pieniądze, nie dla niego oczywiście osobiście, ale na dzieła, które przez ojca i przez Radio Maryja są realizowane, w zamian za poparcie. Oczywiście nie wiem, czy jest to prawda, ale aż trudno sobie wyobrazić, że coś takiego mogło mieć miejsce, że mogła paść taka propozycja, chyba że niektórzy z tej partii międzynarodowej uważają, że patriotyzm można kupić za obce pieniądze i realizować ten patriotyzm. Naszym nakazem patriotycznym jest oczywiście pójście na wybory w niedzielę.
Tak. Ja też słyszałem, czytałem, że taka haniebna propozycja padła i od razu mi się przypomniała scena z Samych swoich, kiedy to Pawlak zapewniał, że u mnie honor więcej znaczy niż pieniądze, nie? Czy jest droższy niż pieniądze.
Tak właśnie Pawlak. Zabawne, że nawet Monika Olejnik tym razem po raz pierwszy jakoś wyjąkała, że tutaj pochwalne słowa ojcu dyrektorze, że odmówił wdawania się w jakiekolwiek takie targi.
Tak, tak, tak. Raz. A poza tym rzeczywiście ja też przecierałem oczy ze zdumienia, ponieważ poruszyła tutaj nazwiska pani Sobeckiej i jeszcze kogoś, którzy się znaleźli w Libertasie i stwierdziła, że gdyby byli wierni, gdyby nadal trzymali się z rozgłośnią i Sadek, co z pewnością nie mieliby problemów, by dostać się do parlamentu, a tak ta ich postawa będzie w ten sposób ukarana. Także jakiś duży wątek moralitet, prawda? Wątek z moralitetem.
Nawraca się na sympatię do Radia Maryja.
No właśnie, nie wiem, czy Wanda Odolska się nawróciła pod koniec swojego życia. Trzeba byłoby to sprawdzić. Podobno Wanda Odolska.
No, starsi słuchacze. Kierowa się nawróciła.
Tak. A co do Odolski, no to starsi słuchacze wiedzą, o kim mówię. No właśnie, to podobno zmarła w bardzo tragiczny sposób, ponieważ była sama, złamała nogę i tak ją po paru dniach znaleziono pod drzwiami. Także nikt nie zapukał, nikt się nie zapytał, a był to taki sztandarowy, komunistyczny głos radiowy, który mówił, kto jest zły, kto jest zdrajcą, kto jest agentem imperializmu, kogo należy wsadzić do więzienia, kogo potępić. To był taki właśnie głos tamtych czasów.
Bohatera 4 czerwca Andrzeja Łapickiego.
No tak.
Który
tak,
w tych kronikach
ta kronika oczywiście może inne,
ale to jest z procesów, sfabrykowanych procesów w Armii Krajowej. Tak.
Dziękuję bardzo.
Ja lubię słuchać ojca dyrektora, ponieważ tam jest tyle myśli, tyle refleksji, tyle uwag. O jednej nie wytrzymam, muszę powiedzieć, o tej agenturze. No coś w tym musi być, bo skoro przez 20 lat Polski niepodległej, niezależnej nie udało się znaleźć żadnego agenta obcych służb, to znaczy, że co, że ich nie ma?
Radio Maryja, proszę bardzo.
Ojcze, dziękuję. Ojcze, ja tylko chciałem to powiedzieć, ponieważ panowie żeście to wyciągnęli, to ja mogę powiedzieć tak, że nam w Radiu Maryja, konkretnie mnie, do mnie, przychodził nie jeden raz, przychodzili przeróżni ludzie i z Polski, i spoza Polski, którzy proponowali pieniądze. Proponowali pieniądze różne. Różnie i nawet pod pozorami dobrymi. Ja mam taką zasadę. Jak chcesz dać na Radio Maryja, to jest poczta. Jak chcesz dać, idź do biura w radiu, dajesz. Ja nie biorę pieniędzy do ręki. To jest pierwsze. Drugie, chcesz dać, jest skarbonka. Prawda? Ale były takie, były, niejednokrotnie to były. Ale to byłoby... Czy panowie sobie wyobrażacie, jak ja bym stanął na sądzie ostatecznym? A poza tym, jak ja bym się czuł wewnętrznie, osobiście? To byłbym tak, jakbym sprzedał kogoś. Jakbym sprzedał moje sumienie, jakbym sprzedał samego Pana Jezusa. Ja Jemu służę. I On ma swoje drogi. A odnośnie tej sprawy, tak, był taki przypadek. To było dwa razy. Było dwa razy. Pierwszy raz...
Oferowano ojcu dużo większą sumę niż Wałęsie.
No nie będę teraz mówił, bo mamy problemy, mamy ogromny problem z utrzymaniem radia. Marzymy o rozbudowie uczelni, bo nie mamy sal. I marzę o tym, żeby studentom stypendia były, bo są ludzie biedni. To dla nich trzeba, bo Polska ma wielu wspaniałych ludzi, trzeba im pomóc. Oni będą Polsce pomagać. My odejdziemy, ale oni będą rośli. Oni będą służyli Bogu i człowiekowi. To będą wspaniałe. Polska taka była. Ilu mieliśmy wspaniałych Polaków i mamy ich dalej. I my mamy obowiązek to czynić. Moim marzeniem jest rozwój uczelni, rozwój telewizji, rozwój radia, rozwój innych rzeczy. Nie będę mówił, ale to ma być rozwój. To zobaczcie państwo, jak ci ludzie służą. Ja patrzę, oni stoją, ci młodzi ludzie. Pięknie robią. Dzisiaj patrzyłem na realizację obrazu chwili u księdza biskupa ordynariusza diecezji kaliskiej. To cieszy. Ja słyszę, jak ksiądz biskup mówi jeden, drugi, trzeci. Ich to cieszy, że ci ludzie, widać, już lepiej. My zaczynali, właściwie to tak, to było nic. To było dramatycznie. I powoli idziemy. Ja liczę na Pana Boga i na naród, a nie na handel. Moim sumieniem i sumieniem narodu. Powiem tylko tyle, że za drugim razem, gdy ktoś do mnie podszedł, to mnie zdenerwowało znowuż bardzo i i odpowiedziałem tyle. Bo to było bardzo spontaniczne i to było tylko krótko powiedziałem. Polską się nie trymarczy. Ojczyzną się nie handluje. Tylko tyle powiedziałem. Ja nie znam, ja nie rozmawiałem z tym z panem z Irlandii. Nie mogę tego powiedzieć. Ja nie znam angielskiego, uczę się sam i mam mało czasu na to, tak, i co bym się nie dogadał, może w innym języku. Ale to nieważne. Szanuję każdego człowieka, każdy człowiek ma prawo mieć swoje poglądy, ale my rozmawiajmy. I dobrze, my w Polsce powinni rozmawiać i lewica, i prawica, i wszyscy, i muzułmanie, i katolicy, i można dialog prowadzić. Kościół nas uczy tego. I musi być tylko poszanowanie wzajemne i prawda, a nie to złodziejstwo, krętactwo cały czas. Cały czas. A jeżeli już to później wyśmiewanie, opluwanie jeden drugiego, wyzywanie i to ci ludzie wysoko w tej drabinie społecznej i oni mają do dyspozycji telewizję, im wszystko wolno. Wszystko im wolno. Mówię, Boże, gdzie my jesteśmy? Tu jest realizowana rewolucja marksistowska. To jest ciągła walka. Ciągła walka, ciągły taki bolszewizm, prawda? My musimy się nauczyć, bo się pozabijamy. Musimy... Idziemy do wieczności, kochani, do wieczności, a tą ojczyznę zostawimy następnym. I oni dalej się będą rozwijali na tej ziemi i szli do domu ojca. I to trzeba być, i wybaczać sobie i rozmawiać. Ja liczę na to. Ja liczę, potrzeba ogromnej modlitwy też, bo to są takie okowy szatana, to zło. A z szatana inaczej się nie wyrwiemy, tylko modlitwą, postem. Tak. To jest to, jałmużną. Także odpowiedziałem teraz, że były takie, ale to nie były pierwszy raz w ogóle kiedyś, nie, ileś razy już były takie. Przeróżne. Ale tu jakoś Pan Jezus nas trzyma. I my, radio utrzymuje się dzięki ofiarności. No, no jesteśmy tak, z tym radiem to jest tak jak od pierwszego do pierwszego, koniec z końcem ciężko związać. A mamy jeszcze, teraz chcemy ten drugi odwiert robić. To jest zmartwienie, bo chcemy pokazać Polsce, że my to mamy. Że Polacy się brali do tego. Bo widzimy, że to chcą zablokować. To jest sprawa polityczna. O, to byśmy długo o tym mówili. A co do tych ludzi, co związani z radiem, niektóre nazwiska padały, ja ich szanuję, tych ludzi. No szkoda, że to zrobili, bo że nie wiedzieli. I tak uwiarygadniają pewne rzeczy. Natomiast do liderów Ligi Polskich Rodzin straciłem zaufanie zupełnie i nie będę mówił dlaczego w tej chwili, bo musiałbym ujawnić pewne sprawy. To, że ktoś, też mi się wydawało, że są to bardzo dobrzy ludzie, wierzyłem, ale później absolutnie mówię, nigdy, dopóki nie będzie zmiana, to mu trzeba zobaczyć. To muszą być uczynki. To nie słowa. Szkoda. Wszyscy powinniśmy służyć Polsce, służyć. Po Panu Bogu najpierw Polska. Bóg zapłać. To jest nasz dom. Bóg zapłać.
Dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z Środkowej Polski. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca i wszystkich panów zgromadzonych w studiu. I chciałbym się odnieść do takiego wątku, który się pojawił już w audycji telewizyjnej, mianowicie, że pojawiły się dylematy. I bardzo dobrze, powiedzmy, taki ważny dylemat wyłowił pan redaktor Ryszczyński, mówiąc o panu Marku Jurku, że powstaje problem wyboru polityka czy realia. I rozumiem, że realia pan redaktor lokuje w sferze wiary. I tutaj z tej sfery pochodzi bardzo ważne wskazanie naszego nauczyciela, największego, że spraw ojcze, aby byli jedno, tak jak ty i ja jesteśmy jedno. I tego mi właśnie brakuje, bo ja rozmawiam, widzę jaki rodzaj polaryzacji nastąpił w samej rodzinie Radia Maryja. Ludzie mają problem, czy PiS, czy Marek Jurek. I ci, którzy na przykład opowiadają się za Markiem Jurkiem, to mówią, że PiS to jest popierane przez Radio Maryja z tego względu, że Radio Maryja potrzebuje tego swojego parasola. Dobrze, że potrzebuje parasola, bo to jest też bastion Boży. To jest też coś, co pochodzi ze sfery realnej. A teraz, jeżeli pan Marek Jurek wypowiadał się za życiem, to jest to godne i szlachetne. Natomiast ile ludzkiego życia zostanie zmarnotrawione w tym momencie, kiedy po prostu dalej będzie przy sterze na ta niepopularna formacja, która w tej chwili jest, której znowu chcemy dać jakąś szansę. Jak obłudne jest to pojęcie wspólnota europejska, to proszę Państwa, bo były te elementy dzisiaj podnoszone, że rodzą się kłamstwa na temat niepozytywnej roli Polaków w II wojnie światowej. Wręcz nawet jakiś przedstawiciel narodu rosyjskiego powiedział, że to Polacy są winni wojnie światowej. I teraz tak, mieliśmy w tej wojnie sprzymierzeńców, którzy nas zawiedli. Ci sprzymierzeńcy wiedzą, jaka jest prawda i milczą. Ci, za wolność których walczyli Polacy, Włosi, Belgowie, Holendrzy, milczą. Dlaczego nikt nie powie tej prawdy? Bo taka jest obłudna ta wspólnota. Naprawdę, no, burzy się w człowieku poczucie przyzwoitości na to wszystko, co się dzieje. Ale ja bardzo dziękuję, bo to, co w tej chwili tutaj widzimy, no to nam rozświetla wnętrze. I panu Ryszyńskiemu bardzo dziękuję za to, że tak postawił to zagadnienie. Realia czy polityka? Sam jestem w tej chwili w kropce, bo wiem, że najpierw mamy szukać Królestwa Bożego, a wszystko inne nam będzie dodane. Tylko w tej chwili właśnie, żeby dostrzec tego, elementy tego Królestwa również w tym, co chce robić PiS. Bo jeżeli na przykład mówi się, dlaczego głosujemy na pana Mularczyka, bo przecież on jest z ugrupowania, które nie opowiadało się za życiem. Ale tenże pan Mularczyk szedł kilka godzin w deszczu, opowiadając się za życiem, kiedy był teraz marsz w Warszawie. No więc mi się wydaje, że tam też dojrzewa stanowisko. Teraz jeśli chodzi teraz o motywy pani Sobeckiej. Odeszła z PiS-u, bo nie głosował PiS za życiem. Ale jeśli to się stało 7 miesięcy temu, dlaczego pani Sobecka w ten czas nie odeszła? Przecież mogła w tamtym momencie dać wyraz swojemu stanowisku, tylko teraz w takim momencie. No, patrzmy na to realnie. To tyle. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Ja bym tylko co do tego parasola, to nie jest tak, że gdzieś jakieś interesy, bo chodzi nam też o to, żebyśmy cały czas podnosili swoją świadomość i czuli się odpowiedzialni za Polskę i tu kwestia prawdy, żebyśmy w prawdzie żyli, w prawdzie budowali naszą ojczyznę, myśleli o rodzinach, o silnej Polsce, o interesach, o sprawach dotyczących Polski i o naszym narodowym interesie i to nam w Radio Maria bardzo leży na sercu. Oczywiście może być tak, że ludzie wypaczają to i nieraz mamy kłopot, prawda, w głosowaniu, bo tu mam tyle za, ale za chwilę coś tam jest przeciw, więc nieustannie dokonuje się też w naszych sumieniach no i konkretny wybór. Pewnie mamy problem, prawda, patrząc jako obywatele na siebie samych, ale patrzmy też na to, co robimy i dlaczego podejmujemy takie czy inne decyzje.
Słówko komentarza do tego bardzo rzeczowego telefonu. I pan potwierdził, że ten akt wyborczy to jest jednak pewien trud, to jest pewien wysiłek. To nie jest tylko kwestia, jaki długopis wezmę i czy jaką drogą pójdę do tej komisji wyborczej. Ten trud to przede wszystkim trzeba się zastanowić, rozważyć i tutaj chyba w tym konkretnym przypadku no to sumienie powinno nam podpowiadać, na kogo będziemy głosowali. Bo z jednej strony, owszem tak, Marek Jurek to jest to, ale z drugiej strony są ci, którzy, mówił zresztą ojciec dyrektor o tym, ci, którzy mają większe szanse. I teraz ten dylemat musimy sobie sami w naszym sumieniu rozważyć i podjąć w końcu decyzję. No, może dlatego właśnie ludzie nie chodzą na te wybory, bo to jednak zmusza do pewnego myślenia, do pewnych decyzji, do pewnych kroków, do pewnej konsekwencji, prawda?
Nie będzie sobie musiał stawiać zarzutu, prawda?
A potem jest olbrzymie rozczarowanie. No, ja też kiedyś w życiu dokonałem takiego aktu wyborczego, tak się zaangażowałem, że do dziś sobie nie mogę tego wybaczyć. Ale taka była wtedy sytuacja.
Domyślamy się. Kasus Wałęsa.
Właśnie,
Kasus Wałęsa. Wybory prezydenckie.
Tak, 3 miesiące
wszyscy poparliśmy.
Tak, miesiące po jego wyborze tak się zaangażowałem, tyle się napracowałem. 3 miesiące po jego wyborze musiałem odejść z dobrze płatnej pracy, bo nie było dla niej miejsca, bo już wszystkie były zajęte przez lewicę, którą tak obstawił i zbudował prezydent. No to są właśnie te problemy. No dziś bym pewnie tak nie głosował, no ale wtedy była inna sytuacja w tamtych warunkach. Usprawiedliwiam się tym, że wielu mądrzejszych, przyzwoitszych ludzi również takie decyzje podejmowało jak ja wtedy. A dzisiaj jesteśmy już po innej stronie. Dzisiaj już inaczej myślimy.
Ale kwestia wyboru i odpowiedzialności to jest ogromnie trudne. Myśmy z doktorem Kawęckim przez kilka tygodni studiowali w internecie różne teksty, publikacje też książkowe, prasowe, aby się zastanowić. To znaczy łatwiej, dużo było łatwiej znaleźć tych złych kandydatów, bo aż nadto wiele było prawdy o wyprzedaży Polski za bezcen, o atakach na Kościół, wybrykach różnego typu, antypatriotycznych wybrykach takiego na przykład Gadzinowskiego, no to było proste. Ale wybrać tych najlepszych kandydatów w tylu okręgach i zastanowić się, co jest prawdą, a co nie? Dlaczego? Bo też nieraz było koloryzowanie na ich temat. To naprawdę ogromnie trudne. No jeszcze konsultowaliśmy się, przecież dzwoniliśmy do wielu osób w województwach, żeby się upewnić, jak oni widzą, tak jak w Szczecinie na przykład do Edmunda Glazy, który jest tak zasłużony tam z Komitetu Obrony Polskości w Szczecinie, państwo Szostakowie w Poznaniu i tak dalej, i tak dalej. No telefony, koszty telefonów to będą na pewno wielkie za ten ostatni miesiąc, ale chodziło o wypracowanie optymalnej mniej więcej sytuacji. Nigdy nie będzie to bezbłędne, tak jak pomyliliśmy się na Migalskim, widać tak. Łatkowo. Ale dlatego, że no, był prześladowany, niedaną rehabilitację.
Panie profesorze, Robercie drogi, a nie myślałeś może, ja słuchając wielokrotnie tego, co mówisz, zauważyłem rzeczywiście, że tam więcej czasu poświęca się tym złym kandydaturom, tym częściej padają nazwiska ludzi, na których nie powinniśmy głosować. Czy to czasami nie jest błąd? A może o tych ludziach w ogóle nie powinniśmy mówić?
Nie,
przecież zwróć uwagę, że oni ta druga strona o naszych kandydatach to właśnie nie mówi.
Nie, ale po prostu jest jedna sprawa. Bardzo, tu będę polemizował, wiesz, Wojtek, jak w wielu sprawach się zgadzamy, ale w tej jednej już na pewno nie. Bo tu jest, mamy tą wszechobecną propagandę do tego stopnia wybielającą Buzka, Krzakleskiego. Myślę, że udało się nam między innymi, nie tylko nam, ale podważyć tą kandydaturę Krzakleskiego, bo ludzie zapomnieli, ile szkód przyniosło to jego kunktatorstwo. To, że obiecywał, że będzie rządził bez Unii Wolności, żadnych sojuszów, a błyskawicznie po wyborach wszedł właśnie w koalicję z Unią. Myślę, że przeciwnicy właściwie polskich interesów narodowych, polskiej historii bazują przede wszystkim na tym, na czym bazował skrajny skądinąd ludobójca i arcydemagog Hitler, który powiedział, masy nie mają pamięci. Czy Goebbels, który mówił, że propaganda jest skierowana do tych ludzi, którzy nie pamiętają, co było 2 dni przedtem. Bardzo wielu ludzi nie pamięta, tym bardziej jak teraz jeszcze są poddawani tej ogromnej fali telewizyjnych przekłamań w różnych takich bardzo popularnych stacjach telewizyjnych. I na tym tle przypomnienie faktów. No ile osób pamięta, że gwiazda Platformy obecna, mówię Hibner, 5 lat temu była jeszcze krytykowana przez tego samego Donalda Tuska, który ją teraz wznosi na piedestał, była krytykowana jako fatalnie uległa wobec Brukseli. Ile osób pamięta, ja teraz kończyłem tą książkę Platforma Obłudników, że Niesiołowski, główny taki człowiek używający najgorszych epitetów, spec od wyzwisk na rzecz Platformy, rozbijający jej wszystkich przeciwników poprzez takie właśnie rzucanie wyzwisk. 7 lat temu był w tym tak mniej więcej w 2001-2001 pisał, że Platforma to jest taka pusta rzecz, świecące pudełko, odmiana tej mężczyzny i to trzeba, myślę, przypominać. Czyże Siwiec był w tym właśnie związany z Macherami Art B, współpracował u nich. Ludzie muszą wiedzieć, że za tym wznoszeniem na piedestał kryje się rzeczy zupełnie inne. No bo my jesteśmy poddawani tej ofensywie wszechobecnego kłamstwa. Trzeba rozbijać to kłamstwo. Natomiast jest inna sprawa, że ja z kolei uważam, że część kandydatów naszych za mało pisała o sobie, przedstawiała siebie. Tak, tu nie trzeba fałszywej skromności. Niektórzy też się pchają do wysławiania wszystkich swoich wyczynów, nawet pozorowanych wyczynów. A jest sporo, jak zobaczyłem, naprawdę dobrych kandydatów, których zasługi są trochę ukryte, trzeba je dopiero wydobywać, słaniać. Inni je zauważają, a oni się nie chwalą. I to, myślę, długo trzeba odkrywać tego typu rzeczy. Ja apelowałem też do szeregu kandydatów. Potem poznawałem ich życiorysy i mówię, dlaczego pan tego nie przedstawił? Czemu to jest tak mało znane? Jest problem, proszę państwa, że niestety źli ludzie potrafią się świetnie promować, są cyniczni, a dobrzy ludzie bardzo często mają zahamowania. No ja się będę chwalił, ja będę nie pokazywał.
Taka a tu różnica między złem i dobrem,
tak,
między innymi.
Tu jest ten problem.
Zło jest nośne, tak, a no, dobro nudne. No, dobro nudne.
No to jest.
No właśnie. Taki Mirosław Piotrowski, przecież to jest człowiek młodszy znacznie ode mnie, już profesor, wykładowca, deputowany. No, rzeczywiście, no wyjątkowy człowiek, no wyjątkowy. Zapytajmy na ulicy, kto to jest Mirosław Piotrowski, profesor Mirosław Piotrowski. To może tak, słuchacze Radia Maryja będą wiedzieli, ale inni.
Ale Wojtek, od dawna go znamy wszyscy. No byłem w Strasburgu z wizytą naszej szkoły, była cała grupa wykładowców, opowiadał kapitalne rzeczy, właśnie po raz pierwszy nam uprzytomnił, na czym polegają te różne grupy interesu w Parlamencie Europejskim, jak się tworzą te poszczególne frakcje o biurokracji brukselskiej. Ale ja dopiero teraz dowiedziałem się, że on robił rzecz taką kapitalną, jak te konkursy coroczne.
Na krzywiznę banana.
Na największy absurd rozporządzeń Unii Dyrektyw. To, że kura w klatce musi stać z pazurami do przodu. No, nikt by tego nie wymyślił. Ale a to jest właśnie fajna, to jest doskonała rzecz, bo my czasem jesteśmy za bardzo tacy, zbyt często, seriozni, poważni tacy, a tu jest smutnie potrzebny humor, żeby trafić młodzieży. Ja pamiętam plakaty premiera Olszewskiego, jakież to były posępne wtedy w 93. Ale teraz słuchałem, kiedy to z tydzień temu było wystąpienie byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego w Rzeszowie. Chyba znakomite, świetne, ale na co zwróciłem uwagę, czy może ja nie zauważyłem. Chyba mówił z pół godziny, tak widziałem w telewizji, ani razu nie było uśmiechu. No kto dba o jego ten PR? Dlaczego, żeby miną posępną tylko no, trochę humoru, puenty? To co robią ci rzekomi spece, spin doktorzy Kamiński i Bielan?
No, ale podobny efekt musi wywoływać zachowanie Donalda Tuska, który co 3 słowa się uśmiecha.
Ale mimo wszystko to trafia to trafia do wielkiej części młodych i mówi o tej, oczywiście, że kłamie, o tej miłości, jaką on wszystkich chce ogarnąć. Jest to dyktatura miłości szczególna, a za tym idą te ciosy kolejne. No to miłość odczuł Cęckiewicz, który odszedł z Instytutu Pamięci Narodowej. Teraz czytam, że Zyzak nie może zdobyć pracy. Facet niesamowicie zdolny. W takim wieku, w ciągu paru lat napisać taką książkę, ten i teraz grozi mu, Boże, dostanie magazynierem, jakieś takie blokowania. To wszystko jest dyktatura miłości. To, co odczuła Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, tylekroć różne szykany.
Profesor Markowski we Wrocławiu.
No właśnie.
Zwolniony ze stanowiska, bo chciał zorganizować spotkanie na temat polityki polsko-niemieckiej.
No tak. Marczak,
przepraszam.
Mamy. Ale teraz kolejna zablokowana konferencja we Wrocławiu na uniwersytecie.
Mamy telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani.
Małgorzata z Lublina.
Proszę.
Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i serdecznie pozdrawiam gości.
Dziękujemy.
Właśnie chciałam powiedzieć, że będę głosować na i cała moja rodzina na pana profesora Piotrowskiego. Ale dlaczego nie będę, nigdy nie zagłosuję na Platformę Obywatelską? Z tego względu, że nie czuję się bezpieczna w okresie sprawowania władzy przez Platformę Obywatelską. Z tego względu, że zamiast zajmować się prokuratorzy, czy ten wymiar cały niesprawiedliwości, zamiast zajmować się ściganiem przestępców, takich jak wyrywają torebki kobietom na ulicy, zrywają łańcuszki, to zajmują się ściganiem i szarganiem pana ministra poprzedniego rządu, pana ministra Ziobry, i jeździ po kraju, ciągają go po prokuraturach na przesłuchania i podobnie prokuratorów powołanych przez ówczesnego ministra. I przestępcy się śmieją z tego. No jak można? Jak można w ten sposób? Przecież ten człowiek chciał coś zrobić, chciał zreformować ten wydział, resort, bo to jest skandal. U nas tutaj w Lublinie w tym tygodniu 19-latek ostrzelał 2 autobusy MPK. Omal nie zabił. Całe szczęście, że jeden był pusty, a drugi miał szyby mocne. Ostrzelał ludzi i został wypuszczony na wolność. No przecież to woła o pomstę do nieba. Natomiast pan minister Ziobro za jedno zdanie, które powiedział, że ten człowiek już nigdy nie będzie zabijał ludzi, to należało go skazać. Natomiast ten człowiek, ten Mirosław G., ma nie wiem ile, kilkanaście, kilkadziesiąt zarzutów korupcyjnych. Ma również zarzut prawdopodobnie o mobbing na pracownikach. I tego się nie bierze pod uwagę, tylko się skazuje za jedno zdanie. A no przecież dla mnie to jest niewyobrażalne. Natomiast jeszcze druga sprawa. Likwidowanie stoczni. Te stocznie przecież to była perełka naszej gospodarki. Prawdopodobnie jakieś kadłuby niewykorzystane, nie zdążyli zbudować stoczniowcy, zostały odsprzedane czy oddane do Hamburga. Tam można budować, tam można statki budować, natomiast u nas tyle tysięcy ludzi na bruk wyrzucić. To jest władza, która dba o ludzi. No przecież ja na przykład się nie czuję bezpieczna. Ja się panicznie boję. Panicznie się boję tych ludzi, takich jak właśnie pan Niesiołowski, jak pan Karpiniuk, jak pan Nitras, jak on się odnosił do stoczniowców tam w swoim biurze arogancko. Ja po prostu tych ludzi się naprawdę boję. Ja się nie czuję bezpieczna w tej chwili. A szczególnie już właśnie w ten sposób, jak oni niszczą poprzednią prokuraturę i z panem ministrem Ziobro na czele. Przecież to należy uszanować takiego człowieka. Młody człowiek, który chciał tyle zrobić dla Polski. I można go tak tępić w taki bezczelny sposób. No przecież to dziecko w szkole już widzi tą niesprawiedliwość. I jeszcze chciałam się odnieść do jednej wypowiedzi pani przed północą, pani Anny z Nadrenni. Pani Anna od dłuższego czasu, kiedy pan Giertych zaistniał na scenie politycznej, nie wiem kim jest pan Giertych dla pani Anny, ale ja to już słyszałam bardzo dawno. na każdym kroku broniła, czy dobrze coś zrobił, czy źle. No jak dobrze zrobił, no to wiadomo. Ale jego postępowanie no budziło zastrzeżenia. Pani Anna tego nie widziała. Zaciekle broniła w każdym przypadku pana Giertycha. I teraz właśnie popiera ten Libertas. Nie wiem, ludzie zmarnują naprawdę głos, bo trzeba popierać tych, którzy mają w sondażach, chociaż te sondaże są nic nie wart, bo to wiadomo, że jest platforma promowana, ale trzeba popierać tych ludzi, którzy mają jakiekolwiek szanse. Natomiast 1-2% nie przekroczą progu wyborczego i co? I zmarnowany głos. Także naprawdę niech społeczeństwo otworzy oczy i jakoś realnie pomyśli.
Dziękuję.
To tyle chciałam powiedzieć. Serdeczny Bóg zapłać.
Bóg zapłać pani.
To, co pani teraz powiedziałam, myślę, że jest ogromnie ważne. Cieszę się, że pani podjęła te wszystkie problemy. Może tylko jedna uwaga. Wspomniała pani, że pani Anna z Nadrenii broniła. Ona nie tylko broniła, ona wielokrotnie, niemal za każdym swym głosem, niezwykle agresywnie atakowała. Dzisiaj to i tak było stonowane, ten jej atak na doktora Kawęckiego, ale ja przypominam jej niezwykłe, agresywne ataki, które nie były wyrazem kultury słowa. My powinniśmy na prawicy umieć różnić się pięknie. Dlatego byliśmy tak oburzeni z doktorem Kawęckim, jak zobaczyliśmy, co na tej, jak się to nazywa, konserwatyzm.pl w internecie, jaka zajadła po prostu zgraja z Libertas, bo to pełna wyzwisk, rzucenia się, przypisywania. Mnie na przykład przypisywali, że ja działam na rzecz Tuska. To nie dość, że pisałem tyle artykułów, teraz wychodzi mi książka ogromnie ostra, o platformersach i tu, i kto? Insynuacja.
Do debaty?
To już cieszę się, że profesor Bartyzel, który jest naprawdę wybitnym intelektualistą, zerwał. Nie no przestał pisać
tej
debata, to może być jak ci, którzy prowadzą ten portal, odetną się od ludzi, którzy nie umieją dyskutować, tylko stosują wyzwiska. Teraz to, co pani powiedziała jednak na początku, że za platformy nie czuje się bezpiecznie przy tym wymiarze niesprawiedliwości. Bardzo wielu z nas nie czuje się bezpiecznie. Dziennikarze intelektualni nie czują się bezpiecznie. Tu Wojtek, ja przepraszam, muszę przy tobie odpowiedzieć, no jest tak wybitnym dziennikarzem, z takimi doświadczeniami, no i sobie szybko uwrzucony. Anita Gargas, na mnie wspaniała dziennikarka, bojowa, drapieżna, wyrzucona. Cejrowski w trzech stacjach na raz zostaje usunięty za to, bo poparł w jednej wypowiedzi Marka Jurka i nawet geograficzno-podróżniczy program. Co to za bezpieczeństwo?
Dodajmy wcześniej, że Biedroń też domagał się dymisji.
A tak, w imieniu homoseksualistów,
być może też miał swój udział w tym.
Tak. A ile przedtem, pamiętacie, jak ten program Cejrowskiego dawniej, ile białataków, ile noczu. I przegrywał w sądach, gdy go oskarżano fałszywie o faszyzm, wytaczał procesy i z tymi sądami czytałem, jak był zrezygnowany. Po co ja to robiłem? Szedłem do sądów, kiedy nie mogłem spotkać sprawiedliwości.
Natomiast programy podróżnicze doskonale miały.
No i każdy z nas widzi teraz, że jesteśmy zagrożeni. Jako dziennikarze, naukowcy, my mamy tylko pilnować skrzętnie słów. O Boże, co byłoby z Nowaczyńskim? Z Kisielem, gdyby żył obecnie. Stefan Kisielewski, tak wspaniały felietonista, to Boże, jak on by musiał gryźć się w ręce, nie wiem co, żeby po prostu ją pisać. To jest straszne. Poza tym ja się cieszę, że pani tak upomniała się o Ziobro. Ja chciałbym, bardzo mu życzę, żeby zdobył największą ilość głosów, a przynajmniej był w pierwszej dwójce co najmniej, mimo
tylu ataków przeciwko niemu odczuł za to, że chciał zrobić przełom w tym sądownictwie, w tym, w którym który jest prawdziwą stajnią Augiasza. Chciał oczyścić tak wiele rzeczy i za to dostawać tyle ciosów, biec z przesłuchania na przesłuchanie, a to, co robił minister Ćwiąkalski o zbrodnie laptopa, zniszczenie laptopa, który oskarżał. A Mularczyk, jaka była nagonka na niego, na posła Mularczyka, kiedy wystąpił za tym, za zbadaniem paru osób z Trybunału Konstytucyjnego, którzy byli według akt IPN-u współpracowali z bezpieką. Jakaż była nagonka. Teraz od pani ze Śląska, kandydatki Izabeli Kloc, podjęła pewne sprawy bardzo ostro. Między innymi o fatalnych skutkach poparcia pakietu klimatycznego przez Buzka, który kanduje na Śląsku, ze szkodą dla górnictwa. No te od razu jakieś dziwne rzeczy, kontrola skarbowa, jakieś nagle w odpowiednim momencie. Jest pytanie, dlaczego jest taki dziwny przypadek?
I dlatego mandat dla Zbigniewa Ziobro byłby dobrym posunięciem. Uciekłby do Brukseli przed prześladowaniami polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Ja myślę, tu nie jest ucieczka. Z drugiej strony może te 5 lat to za dużo naprawdę nieobecności ministra Ziobry w Polsce, ale myślę, że z rok zapoznania się z tym systemami prawnymi, z różnymi rozwiązaniami na Zachodzie, bo w gruncie rzeczy na Zachodzie w tej dziedzinie jest wiele dużo lepszych rozwiązań, to u nas wprowadzono największy immunitet dla sędziów. I to jest najbardziej skandaliczne. Kiedy wprowadzono? W 90 roku. Zamiast najpierw zweryfikować sędziów, odrzucić tych najgorszych, to od razu wprowadzono coś, co umacniało ich obronę przed wszystkim. Immunitet dla tych sędziów, którzy wydawali najgorsze wyroki przeciwko Solidarności. Wszyscy, nikogo nie zweryfikowano, immunitet dano i tak.
Dodajmy, że te celne uwagi pani z Lublina są pewnie też nieprzypadkowe, bo na pewno jest dobrym obserwatorem, ale żyje w mieście, gdzie platforma jest konstruowana przez wiadomo kogo, przez Palikota, a w dużym stopniu w tej chwili...
Niektóry jest bezkarny.
I bezkarny jest.
Niektóry może bezkarnie rzucać wyzwiska, rzucił ten insynuację. Nie jestem jakimś wielbicielem prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Zobaczymy, jak z tą bezkarnością będzie dalej wyglądało, bo tutaj te zarzuty, które formułuje, zostały formułowane przez dziennik, to są bardzo, bardzo poważne.
Ale,
bardzo
ciekawe. Chciałbym... Krzysztof, nie jestem wielbicielem prezydenta Lecha Kaczyńskiego za niektóre sprawy, ale muszę powiedzieć, że jestem ogromnie oburzony, że może być tolerowana taka fala obrzydliwych insynuacji, to robi Palikot wobec człowieka, który stoi na czele państwa. To są rzeczy
chamstwo,
podłe.
To,
że to się toleruje, a nas będą ścigali za najdrobniejsze sprawy.
Dlatego ja bym proponował, żeby w tym radiu jednak używać określenia Janusz P. Dobrze.
Słusznie.
No tak, oszczędźmy sobie.
Zasłużył sobie na to. A w Lublinie zresztą Platforma rządzi. No i wiadomo, jakie są w tej chwili odczucia mieszkańców miasta.
I jeszcze słówko do tego miłego telefonu. Pani wspomniała o sondażach. Tak, sondaże. Był taki, zresztą polecam, w wyszukarkach. Proszę wpisać grupa trzymająca sondaże. To jest... znany artykuł, jak mu na imię, Lisiecki, z Gazety Polskiej.
Dziękuję.
Lisiewicz, przepraszam go. Tak.
Dziękuję, proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Witam panów i witam ojca prowadzącego.
Dziękujemy.
Chodzi mi o to, ja chciałem w dwóch sprawach. Pierwsza to taka ważna sprawa i wydaje mi się, że zaszło pewne nieporozumienie albo niedomówienie. Mi chodzi o mianowicie ordynację wyborczą do wyboru do Parlamentu Europejskiego. Panowie słusznie powiedzieli, że jeden głos każdy z wyborców ma w całej Europie wśród 27 państw. Ale nie powiedzieli panowie, a co jest ważnym elementem, że tylko można na listę głosować, nie na nazwisko. Czyli nie ma wyboru lista plus nazwisko z tej listy, czy numer 10, czy 9, tylko zawsze liczy się przede wszystkim pierwszy na liście, ale wybiera się partię i później, jeżeli partia przekroczy pewne progi zdobycia głosów, to następne osoby jakby zyskują dodatkowe głosy i jest możliwość, że z jednej partii wejdą z jednego okręgu na przykład dwóch kandydatów. I to jest bardzo ważne. To trzeba powiedzieć właśnie od kilku tygodni już i pan profesor Nowak mówi, właśnie ja wybrałbym dziesiątkę albo siódemkę albo piątkę, ale tu nie ma wyboru, panie profesorze i państwo, i to do naszych słuchaczy, i chciałbym, żeby to na antenie było podawane jeszcze
przed... Głosuje się, każdy może wybrać sobie, może głosować właśnie na trójkę Mularczyka, a nie na jedynkę Kamińskiego.
Ale nie, panie profesorze, nie ma tej możliwości.
Jak to nie ma?
Nie ma, tylko głosuje się blokowo na daną partię. A ten, kto, a później nie, partia prostu, przy to przecież znacznej ilości głosów jest możliwość, że jedynka i dwójka wejdzie trójka, ale jeżeli powiedzmy PiS będzie miał go 25%, liczę, to jest realne, jak dobrze pójdzie.
Panie Marku, pan zna chyba inną ordynację.
Nie, to jest polską. Ogólna ordynacja do wyborów w całej Unii Europejskiej.
No to tu jest absolutnie mylnie pan to interpretuje, bo jednak jeśli no ale, się głosuje...
Ale ja mam wydrukowane już wzory głosowań. Jak będzie głosowane, bo tu w Niemczech się rozpowszechnia już, żeby nie było nieporozumień. W Polsce być może nie ma jeszcze wzoru list wyborczych. Tu jest 31 komitetów. Ja będę głosował, no pierwszy raz nie pojadę do konsulatu. No jestem rozczarowany PiS-em, nie pojadę do Monachium. Będę tu głosował na taką partię antyeuropejską w cudzysłowie, która się odeszła od CSU. To jest Freie Wähler, czyli wolni wyborcy. I postanowiłem, że bo mam możliwość głosowania również tu jako stały mieszkaniec Niemiec na listę partii niemieckich, biorę 27, ona nie ma szans, ale uważam, że trzeba odebrać CDU z CSU i to jest. Tu bym chciał skończyć, to panowie wyjaśnicie, ale to jeszcze raz powtarzam, proszę to wyjaśnić, jeden głos na jedną listę, a nie lista plus jeden głos na poszczególnego kandydata. I druga sprawa to są sprawy niemieckie i mało kto zwraca uwagę w tej odezwie, czy oświadczeniu, czy programie wyborczym CDU-CSU, które ukazało się teraz, to było 10 dni temu. I tam jest ważne, są ważne akapity. Sprawa roszczeń i sprawa powrotu na tych tak zwanych wypędzonych, to jest jedna, ale druga jest tam pewien program, który już od lat jest powtarzany, ale pierwszy raz w takiej dużej formie CDU-CSU jako pewną doktrynę państwową, to znaczy nawiązanie do tradycji Cesarstwa Rzymskiego, narodu niemieckiego, to znaczy decydującą i przewodzącą rolę Niemiec przyszłej Europie. I to jest bardzo ważny akapit tego oświadczenia, bo to, co nas dotyczy, to oczywiście sprawa pewności ziem zachodnich, własności i tak dalej, ale to jest to, co Joschka Fischer, ja popełniłem, jeszcze raz przypominam, artykuł 9 lat temu.
Panie Marku, teraz mówimy naprawdę o sprawach wyborów. Ja przepraszam, to jest trochę tak jak słonia sprawa polska. Za każdym razem, za każdym tematem, gdy pan występuje, mówi pan o sprawach niemieckich. Naprawdę dzisiaj skupmy się na tematyce wyborczej.
No ale pan tu postawił pewien zarzut. No nie wiem, czy myślimy o tym samym, a mówimy innym językiem, dobieramy inne słowa. Jeśli by tak było, jak pan mówi, to w takim razie na każdej liście wyborczej byłoby tylko jedno nazwisko wytypowane przez partię. Jeśli są inne nazwiska, to znaczy, że ten wybór jest możliwy. Oczywiście, że możemy dokonać tylko jednego skreślenia, jeden X postawić. W ogóle z całej tej makulatury wybieramy jedno nazwisko, jedną kratkę, stawiamy jeden X i to jest całe głosowanie.
A
potem następuje ta skomplikowana, bardzo trudna, ja pamiętam 30 lat temu, jak studiowałem prawo, metoda Donta liczenia, to przecież to nawet profesorowie nie bardzo wiedzieli, na czym to polega i pewnie do dziś nie wiadomo, chociaż są sformalizowane, z pewnością będzie to wszystko przebiegało zgodnie z regułami. No, tam funkcjonuje matematyka przede wszystkim, dzielenie, mnożenie, odejmowanie, progi wyborcze. Także po to, żeby wyłowić te reprezentacje. Dopasować do ilości miejsc, które ma Polska w parlamencie.
Po pierwsze, oddając głos na kandydata, głosuje się jednocześnie na listę danego komitetu wyborczego.
No to jest oczywiste.
Po drugie, mandaty dzieli się na poziomie krajowym. Tutaj wymóg w Polsce, bo nie we wszystkich krajach do Parlamentu Europejskiego tak jest, ale w Polsce to jest uzyskanie przez ten komitet co najmniej 5% głosów w skali kraju. Co nie znaczy, że te 5% automatycznie da nawet jeden mandat. To nie jest gwarancja, ale to jest ten próg minimalny. I po trzecie, dopiero później, po tym podziale mandatów na listy na poziomie krajowym, rozdziela się pomiędzy poszczególne listy okręgowe. I tutaj zależnie od frekwencji, zależnie od liczby głosów, dana lista może uzyskać liczbę osób do parlamentu.
Mandatów.
Liczbę mandatów. Także tutaj rzeczywiście nie bardzo też rozumiem, o co do końca chodziło. No czy może myśleliśmy tak samo, ale nie.
Obawiam się, że to zostało raczej zabącone dla słuchaczy, bo właśnie jeśli przeważająca część, na przykład większa część głosujących na przykład na listę PiS-u zagłosuje na numer 3 Mularczyka niż na numer 1 Kamińskiego, to przechodzi Mularczyk, jeśli będzie tylko mandat dla PiS-u, a nie Kamiński. No to jest
tak by wynikało, a tak by wynikało z wypowiedzi pana Marka z Bawarii, że jedynka, to
później
dwójka,
trójka. To nie byłby żaden wybór. To wtedy byłoby tylko głosujesz, to od razu zapewniasz Kamińskiego czy Bielanowi, czy Czarneckiemu, no to już byłoby fatalne. Natomiast ja powiem, są innego typu problemy. Na przykład wiadomo jest, jeśli jakiś poseł uzyska bardzo dużo głosów, czego życzymy i raczej myślę, że można oczekiwać od Ziobro w Krakowie, to on pociągnie, to może pociągnąć za sobą drugi mandat dla PiS-u i wtedy tu jest problem, kto będzie ten drugi. Czy Kowal, którego niepotrzebnie posłano do Krakowa, ma tylko 2% poparcia, czy Pęk, który ma znacznie więcej poparcia? Prawdopodobnie, nie wiem, trzeba ocenić, każdy musi zobaczyć też, kto z nich może być lepszy czy bliższy poglądom. Ja muszę powiedzieć, że są przy tych okręgach sprawy dużo łatwiejsze do wyboru, jak się zastanawialiśmy. Kraków to jest jednoznaczne, Ziobro czy Wrocław, pani poseł Kępa czy Mularczyk, ale na przykład ja mam ogromne trudności, bo jeśli będzie tylko jeden mandat, na przykład na białostockie, olsztyńskie, to są właśnie tam dwaj bardzo dobrzy kandydaci. Jurgiel, o którym mówiliśmy, i Kurski, który też jest świetnym i ten. A Łódź, gdzie jest Krupa, której mówiliśmy, i Wojciechowski, najlepszy kiedyś szef NIK-u. A Gdańsk, gdzie jest, powiem, Cybańskiego, numer 5, i 10 Wysocki, Zbigniew, inżynier, bardzo zasłużony dla obrony stoczni. I tu jest problem, no trzeba życzyć, i to znów zależy od frekwencji, żeby jak najwięcej ludzi z opcji patriotycznej poszło w wybory i wtedy jest szansa nawet na dwa mandaty w tym regionie. To byłoby wtedy prawdziwym sukcesem, bo tak jak niestety rozstawiano te pewne kandydatury, no mówię, fatalny błąd tych, którzy układali listy PiS-u, posłanie Kurskiego do Białegostoku zamiast, żeby był w Gdańsku.
No ale tam też się toczy jakaś gra. Wyobraźmy sobie sytuację inną. Jarosław Kaczyński mówi, ty idziesz tu, ty idziesz tu, ty idziesz tu. Toż przecież znów byłby zarzut, wodzostwo, dyktatura,
no, ale było,
brak
to
demokracji w partii.
A kto
i tak
zdecydował o Czarneckim? Kto zdecydował o przysłaniu
konstrukcja listy jest chyba konstrukcja prezesa Kaczyńskiego, no i on ponosi odpowiedzialność.
To jest jakaś gra sił, sił, możliwości,
spin doktorów.
Wpływów. No, tak. To nie jest tylko decyzja szefa partii, bo że nam łatwo oceniać. No, nie należymy do żadnej partii.
Ale, albo kto podszeptywał szefowi partii? Kto bliżej nastawiał?
A i tutaj pani miła z Lublina, czy ktoś, już nie pamiętam, to się często pojawia. A lewica się nie kłóci, a lewica jest dyscyplinowana.
O nie, wreszcie nie się wybrana. Zaczęła kłócić.
Proszę państwa,
centro lewica ma szansę przegrać sromotnie.
Mamy odpowiedź, gdzie są silniejsze struktury działające na zasadzie pewnych mafijnych powiązań, a gdzie jest wolność i demokracja, tak? No bo tam jest sprawa prosta. Ty idziesz tu, a ty milcz.
Ale tym razem się jednak podzielili, bo jednak obok lewicy, obok SLD jest ta centrolewica.
No tam jest chyba siedlisko najgorszych elementów.
Nie dostaną 2%. Ci ludzie, borowiki od Borowskiego, mają dużą, wielką szansę sromotnej porażki.
No to należy się cieszyć, że również trochę elementów demokracji wreszcie trafiło do lewicy.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bruno z Rady się kłania i pozdrawiam serdecznie wspaniałych, zacnych gości w studiu ojca Grzegorza, pana profesora, pana redaktora Wojciecha Reszczyńskiego. Zresztą pana Wojciecha Reszczyńskiego to miałem chyba, o ile pamiętam, przyjemność spotkać bardzo wiele lat temu. Nie wiem, czy pan Wojtek sobie, pan redaktor sobie przypomina, kiedyś w takich bardzo ciekawych okolicznościach miałem takiego młodego, sentymentalnego człowieka, dalej zresztą takim jestem, ale pan redaktor był wtedy, pamiętam, bardzo młodym, obiecującym redaktorem. Bardzo...
Nadal jestem.
Obiecującym.
Ładnie. Ale do rzeczy bardzo proszę.
Właśnie pomyślałem, że to jest bardzo młody, szlachetny człowiek i myślę, że dalej tak jest. Właśnie człowiek się bardzo rozwija.
Uczciwej pracy.
I właśnie chwała Bogu za to po prostu, że tak jest, że pan redaktor tak wspaniale właśnie daje takie piękne świadectwo wiary, właśnie tak jak myślę, tak jak pan redaktor, pan właśnie Marek Jurek, to mój poprzednik, właśnie pan Paweł mówił właśnie, że pan Marek Jurek, pan marszałek, zresztą będąc trzecią czy drugą osobą w państwie, nie kierował się ambicjonalnie, tylko właśnie zasadami i myślę, że tacy ludzie są dla mnie bardzo, bardzo, bardzo cenieni, po prostu wartościowi i takich ludzi trzeba bardzo cenić, bardzo szanować. Myślę, że wszystkich trzeba szanować, ale właśnie takich ludzi szczególnie, myślę, że tacy ludzie na pewno mogliby wiele więcej dla Polski zrobić, gdyby ich się nie blokowało, gdyby nie stawiano się jakichś barier po prostu. I właśnie myślę, że ja osobiście też jestem trochę rozczarowany, że właśnie, że pan na przykład, pan profesor Kozłowski właśnie kandyduje, no dla mnie to jest wielka sensacja. Ja na przykład sobie myślałem, że pan profesor mógłby kandydować nawet na prezydenta, bo przecież mógłby przy okazji popularyzować, nawet gdyby niezależnie od rezultatów, mógłby po prostu propagować sprawy geotermii, przecież bardzo ważne dla Polski te sprawy odnawialne, bo przecież dlaczego Polska ma płacić tak astronomiczne rachunki za niewykorzystanie swoich przecież bogactw, które po prostu ma za to, że nie wiadomo dlaczego właśnie, z jakich przyczyn po prostu, a tutaj byłaby wielka szansa, myślę, że nie tylko te sprawy, ale wiele innych spraw poruszyć, no ale myślę, że będąc tam w Unii Europejskiej, w tym parlamencie też może mu się wiele rzeczy uda zrobić, po prostu uda się działać, ale myślę, że właśnie, myślę, że tak, to akurat dzisiaj to jest takie właśnie też święto po prostu, myślę, że tak mówią, że żeby zrobić święto wolności 4 czerwca, myślę, że mogłoby i tak być, ale myślę, że tutaj też właśnie to jest tak, że zależy jak to wszystko jest rozumiane, bo moim zdaniem właśnie ten sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą i myślę, że wielu na przykład polityków solidarnościowych przypisuje sobie tylko wyłącznie na ten sukces, to zwycięstwo nad komunizmem właśnie, a myślę, że to jest troszkę inaczej, myślę, że to w ogóle wielka zasługa po prostu Kościoła, a w ogóle Pana Boga, który nad nami czuwa i myślę, że ja na przykład pamiętam te czasy, właśnie pamiętam, byłem wtedy pamiętam czasy, bo jestem człowiekiem niewidomym, właśnie duszpasterstwie niewidomych, nasz duszpasterz właśnie zachęcał nas właśnie i radowaliśmy się właśnie z tego wyniku wyborów, ale też właśnie pamiętam użył takiego słowa, że Bóg mocny po prostu, nie? I Bóg tutaj właśnie zadziałał, szczególnie chyba w narodzie. A ktoś, pamiętam, zażartował sobie: Bóg mocny, ale komuna słaba właśnie. I myślę, że komuna zawsze była słaba, tylko że a Bóg zawsze był mocny. Natomiast po prostu, znaczy, jeżeli po prostu ludzie walczą z Panem Bogiem, czy lekceważą sobie te sprawy, które właśnie płyną, te wartości z chrześcijaństwa, no to wtedy to rzeczywiście jest bardzo zgubne dla każdego z nas. A myślę, że tutaj dla mnie osobiście nie wiem, dlaczego takie te podziały, sztuczne czasami bardzo, ale nie wiem, dlaczego właśnie tych właśnie, znaczy pana premiera, pana prezydenta Wałęsę poniosła aż do Krakowa, a nie świętowali w Gdańsku. Myślę, że właśnie tutaj to rzeczywiście było tak, jak piszę teraz w tym właśnie zwiastunie w naszym dzienniku, że rzeczywiście Polska była w Gdańsku i jest w Gdańsku, a po prostu Unia w Krakowie, bo rzeczywiście to chwała Bogu za to piękne świadectwo wiary właśnie i to wszystko właśnie to zawierzenie Panu Bogu i to piękne świadectwo właśnie stoczniowców, wielu ludzi, którzy pojechało do Gdańska i dało piękne świadectwo wiary.
Bardzo dziękuję Panie Brunonie.
Pozdrowić serdecznie. Także myślę, że ciągle trzeba mieć nadzieję, ciągle trzeba mieć właśnie, że to wszystko właśnie pójdzie w dobrym kierunku, że właśnie myślę, że właśnie na pewno ja na przykład też myślę, że ja bardzo sobie cenię na przykład takich ludzi, którzy na przykład teraz odeszli, na przykład jak ksiądz Paleczny, który właśnie, no to jest takie przygnębiające, ale właśnie ci ludzie, tacy właśnie ludzie, którzy po prostu nie szukają popularności, jak na przykład pan Marek Jurek właśnie, ale właśnie szukają miłości, szukają takiej autentycznej miłości do ludzi, do ludzi osamotnionych, ludzi chorych, niepełnosprawnych, ludzi bezdomnych. To są dla mnie wielcy ludzie i myślę, że chwała Bogu, że w Polsce są tacy wspaniali ludzie właśnie, którzy chociaż może już odeszli do Boga, ale chwała trzeba właśnie...
Bardzo dziękujemy.
Bogu za wszystko.
Szczęść Boże.
Aleluja do przodu.
Tak Bóg jest. Zapadnie. Do wspaniałych ludzi z pewnością i Pan należy, skoro wspomniał Pan o spotkaniu sprzed wielu lat, o swoich poglądach wtedy, a słucham ich dzisiaj i widzę, że Pan się nie zmienił, pozostał sobie wierny. Jedno tylko słowo na temat 4 czerwca. Pamiętajmy też, że jest inny jeszcze 4 czerwca. 4 czerwca 1992 roku, kiedy obalono rząd Jana Olszewskiego. To też minęła rocznica. Po 3 latach od odzyskania niepodległości pierwsza próba autentycznych, poważnych reform w Polsce została nie tyle zniweczona, co została po prostu zdruzgotana.
I kto to robił? Nie tak. Tylko Wałęsa, rola Tuska,
robili
sam
obecni...
Merkel z liberałów twierdził, że pomysł obalenia wyszedł od Tuska.
Tak, tak. On wtedy liczył, jeśli SLD nie skrewi, mówił, liczył, czy SLD poprze głos o odwołanie rządu Jana Olszewskiego, czy nie. SLD poparło, tak jak ostatnio poparło likwidację mediów publicznych zaproponowane przez Platformę Obywatelską. To są ci sami ludzie, którzy 3 lata później obalili rząd, który poszedł w swoich reformach bardzo daleko. O tym też musimy pamiętać.
Doskonale. No, ja jestem ogromnie wdzięczny tutaj osobiście właśnie Wojtkowi, że przypomniał. Bo 4 czerwca kojarzy się także z tym zapomnianym teraz, przemilczanym, ohydnym wydarzeniem, tym obaleniem rządu.
A ci, którzy brali udział w tym wydarzeniu ohydnym, czyli ta koalicja Tusk-Pawlak w tej chwili sprawuje władzę.
Jeżeli mogę, bo tak do telefonu pana Marka odnośnie jak wybieramy, na kogo stawiamy, zajrzałem na stronę Państwowej Komisji Wyborczej, ustawa z 23 stycznia 2004 roku, późniejsze zmiany, tu jest też i rok 2007, artykuł 130, ja może go odczytam, to są tylko 2 punkty, żeby też sprawę ujaśnić, tak przewracam na stronie internetowej. Artykuł 130, punkt 1. Mandaty przypadające danej liście okręgowej uzyskują kandydaci w kolejności otrzymanej liczby głosów. I drugi punkt. Jeżeli 2 lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu z danej listy okręgowej, o pierwszeństwie rozstrzyga kolejność umieszczenia ich nazwisk na liście.
Jak równo.
Ale no właśnie, ale tak.
To jest artykuł 100, numer
130. No i po co to zamieszanie i strata czasu właśnie.
Może jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Czy już mogę do...
Tak, jest Pan na antenie. Mamy 4 minuty.
Tak jest, właśnie mam tego świadomość. Udało mi się wreszcie dodzwonić, ponieważ długie były rozmowy i mała szansa dla słuchaczy, niestety, więc chcę tylko powiedzieć najważniejszą rzecz, którą chciałem już od paru dni przekazać, a nie miałem tej możliwości. Mam konkretne pytanie, bo na wynik prawa głosowania składa się wiele elementów, oczywiście frekwencja, ale również niestety w negatywnym sensie i manipulacje wszelkiego rodzaju. Oczywiście zgadzam się, że sondaże, jestem głęboko przekonany, że są manipulowane. Natomiast chcę powiedzieć i na tym kończę, że dziwnym trafem, kupując nasz dziennik parę dni temu, miałem włożoną wkładkę z ulotką pana Kamińskiego w Warszawie. Czy nasz dziennik w ten sposób programuje prawda, sterowanie wyborem swoich czytelników? Czy to
a pan gdzie mieszka?
W Warszawie.
Możliwe, że to wkładka do warszawskiego wydania.
Tak, to była tutaj wkładka po prostu wyborcza, płatna wkładka, którą pan Michał Kamiński włożył jako materiał wyborczy. Poza tym, tak jak to stosuje on, czy wiele innych osób...
Sprawdziłem, innych, to daje Kolporter. To nie tak, daje... Tak. To tak. Nie daje
także no właśnie, ja, moja wątpliwość jest taka, czy tego nie Kolporter. Robił Kolporter. Tak.
Bo to nie jest integralna część.
Akurat tak się składa, że na niego nie będę głosował i właśnie po prostu wolałbym, żeby nasz dziennik nie dyktował, prawda, kierunku wyboru dokonywanego przez...
Jest tu
czytelnika.
Sprawdziłem, że to Kolporter.
Aha. I to jest wszystko. Szczęść Boże, dziękuję panom bardzo
no, ale,
za...
Dziękujemy. Ale tu do tej uwagi, do tej informacji ojcze Grzegorzu, to jest pytanie, czy to jest dopuszczalne, żeby Kolporter mnie dodawał...
No tak nie do... wiemy, jak redakcja czy wiedziała
no to przepraszam,
o tym, czy nie.
To w ten sposób to równie dobrze może dodać ulotkę Senyszyn też Kolporter na przykład do jakiejś patriotycznej
znaczy,
czy
nasz
religijnej...
Nasz dziennik, panie profesorze, stoi tylko za tym, co jest w naszym dzienniku, prawda? Żadne dodatki, chyba, że jest jasno tak. Napisane, że o jutro w dodatku specjalnym
no,
będzie
czy
to, czy to...
Ale Kolporter może dodawać tak do każdej gazety bez zgody redakcji. To przecież dla mnie jest czymś niedopuszczalnym. To jest mieszanie się.
No nie. No coś tutaj, to trzeba byłoby wyjaśnić.
Trzeba
no,
wyjaśnić.
Zamawiamy, załóżmy w jakimś sklepie jedzenie i wrzucają nam tam zatrutą kiełbasę. No. I to jest wkładka.
Oj,
wkładka.
Ale porównałeś Kamińskiego z zatrutą kiełbasą.
Nie, no akurat chodzi mi o mechanizm tylko, no, a nie o osobę.
Bardzo dziękuję. Drodzy panowie, poproszę za chwilę też o słowo dla naszych przyjaciół, którzy rozpoczną za pół minuty odbieranie programu naszego w Stanach Zjednoczonych i na Kanadzie. A gośćmi są pan profesor Jerzy Robert Nowak, dr Krzysztof Kawęcki i redaktor Wojciech Raszczyński, Eurowybory 2009. Minęła godzina druga. Mamy, można powiedzieć, niewiele czasu, ale co najważniejszego chcielibyśmy powiedzieć naszym rodakom za oceanem w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Ja najpierw jeszcze jednak nawiążę do tej wrzutki reklamy w naszym dzienniku, bo jest to oburzające. To jest chore, żeby wrzucano do dziennika, który cenię za jednoznaczną linię, reklamę czegoś bardzo odmiennego. Ja przypomnę, że dr Kawęcki nie tak dawno, nie pamiętam już w jakim programie, przypomniał, że właśnie... powiedz.
A jeśli mówimy o Michale Kamińskim, to na sesji Parlamentu Europejskiego w 2000, na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w 2004 roku zwrócił się do Polaków, do posłów do Parlamentu Europejskiego z Polski, którzy protestowali przeciwko obecności w otoczeniu prezydenta Juszczenki osób, które jawnie gloryfikowały bandy UPA. I w odpowiedzi na tego typu różne zarzuty,
za antysemickie,
Michał Kamiński powiedział w ten sposób. Mówi, nie szukajcie antysemityzmu na Ukrainie, ale poszukajcie go w Polsce, bo tam jest go dużo więcej. Więc oczywiście wypowiedź skandaliczna, tym bardziej w kontekście działań UPA, które dokonały ludobójstwa na Polakach, a także zbrodni na Żydach. I do tej pory oczywiście Kamiński nie odniósł się do tej wypowiedzi, nie mówisz o przeproszeniu czy jakimkolwiek innym działaniu. No oczywiście wypowiedź skandaliczna.
A ja teraz chciałbym przy okazji tej całej sprawy podnieść jeszcze inny problem. Patrzmy, kogo chwalą przeciwnicy wartości, które my reprezentujemy, tradycyjnego patriotyzmu, wartości chrześcijańskich. Bo to, no na przykład, co robi taka Gazeta Wyborcza? Kto jest w niej chwalony? Otóż zobaczyłem kilka dni temu wielki tekst chyba na kolumnę w dodatku Gazety Wyborczej. To był wywiad z Michałem Kamińskim. Poświęcono mu chyba z dwa razy więcej miejsca niż wywiadowi z Olejniczakiem. Czy państwo sobie wyobrażacie, że w Wyborczej dano by tak wielki wywiad Ziobro, Kępą, Mularczykiem, Cybańskim czy Gabrielem Janowskim? Przypuszczam, że wątpię, jak pisał kiedyś Kisiel. Druga rzecz. W Newsweeku znalazłem Newsweek, wiadomo, lewacko-liberalny, niezwykle antypisowski, niezwykle proplatformowy. I czytam tam z tydzień temu chyba taką oto informację. Tak, tydzień temu, 31 maja, że Czarnecki no nie jest bez wad, nie jest to taka ich bohater, ale lepiej zagłosować na Czarneckiego niż na ziobrowatego radiomaryjnego Przybylskiego. Dosłownie. Coś tego typu. Trzecia rzecz, no przypomnę, Lis chwalił Kamińskiego. I to takie za to, że tak się pięknie zachowywał, tak ładnie łacił się do pani Hibner. A teraz, ponieważ mówimy do Polonii, to chciałbym państwu bardzo mocno zarekomendować właśnie posła Arkadiusza Mularczyka. Polonia głosuje na tego, kogo zechce z listy, którą wybierze w Warszawie. Ja przypomnę, że Arkadiusz Mularczyk był bardzo bliskim współpracownikiem ministra Ziobro, że był przewodniczącym szeregu komisji prawnych w Sejmie, że był współtwórcą ustawy lustracyjnej, że był współtwórcą projektu ustawy w sprawie otwarcia archiwów IPN-u, że był także współtwórcą pomysłu takiego prawnego o karaniu za obrazę narodu polskiego. To już choćby te rzeczy. Potem wystąpił przeciwko tym sędziom z Trybunału Konstytucyjnego, o których wiedział w oparciu o materiały IPN-u, że współpracowali z bezpieką. Za to spotkała go nagonka. Pan Coll, Andrzej Coll, on był przecież rzecznikiem kiedyś praw obywatelskich, posunął się do stwierdzenia, że za to Mularczyk powinien siedzieć kilka lat w więzieniu. Potem musiał przepraszać. Tak, Mularczyk wygrał w sądzie, co się rzadko zdarza, takim niby to autorytetem. Tak, to jest, no właśnie, trafił na sędziego i wygrał w tej sprawie. Następnie nie może ciągle jeszcze rozprawy, bo też go atakował sędzia Stępień. Natomiast Coll musiał go przepraszać. A jeśli chodzi o Polonię, wiem, że między innymi ofiarował stroje Lachów dla zespołu polonijnego, że bardzo dużą uwagę przywiązuje do spraw Polonii, do polepszenia kontaktów między macierzą a Polonią, a poza tym chce po wejściu do parlamentu bronić dużo lepiej prawnych, walczyć o takie
prawne regulacje, które by ułatwiały obronę interesów polskich w Unii Europejskiej. Dlatego zachęcam szczególnie mocno do głosowania na Arkadiusza Mularczyka, numer 3 na liście PiS-u w Warszawie.
Dziękuję bardzo. Pan doktor Krzysztof Kawęcki.
Mówiliśmy, że trzeba oczywiście iść na wybory. W sytuacji być może niskiej frekwencji wyborczej w naszym kraju głos każdego Polaka, każdego patrioty jest bardzo ważny. Są też sygnały, że w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie Polacy pójdą niemalże masowo na te wybory i ta frekwencja być może będzie wyższa procentowo niż w Polsce. I bardzo dobrze. Po drugie, wskazywaliśmy też na zagrożenia ze strony różnych komitetów. Tutaj głównie ze strony lewicy. SLD, Unia Pracy i Centro Lewica. Pan profesor Jerzy Robert Nowak przedstawiał sylwetki tych szkodników sprawy polskiej, sprawy narodowej. W tych dwóch komitetach, szczególnie chyba nawet w komitecie Centro Lewica, zgromadziło się ich naprawdę bardzo wielu. Na szczęście ten komitet w tej chwili jest zupełnym marginesem. No ale oczywiście bardzo realne zagrożenie istnieje ze strony Platformy Obywatelskiej. Niestety z list Platformy Obywatelskiej mogą również wejść do parlamentu osoby, które w żaden sposób tam nie powinny się znaleźć i na pewno nie będą reprezentowały polskiego interesu narodowego. Wskazywaliśmy też na taką kwestię, że nieprawdą jest to, o czym mówi Platforma Obywatelska w swoich programach wyborczych, że liczna reprezentacja osób z PO w tej największej frakcji w Parlamencie Europejskim, czyli w Europejskiej Partii Ludowej, dobrze przysłuży się sprawie polskiej. Otóż Europejska Partia Ludowa opowiada się za daleko idącą federacyjną integrację Europy, a poza tym jest zdominowana przede wszystkim przez partię niemiecką CDU-CSU. No ostatnie tutaj rezolucje dotyczące tak zwanych wypędzonych, jak oni tutaj, jak to nazywają, też jak gdyby jest zwiastunem tego, co może również Polskę czekać ze strony tej formacji. Mówiliśmy również o rozbiciu szeroko rozumianego obozu prawicy, o tych listach, których jest niewątpliwie za dużo i o świadomym, takim rozumnym, nieemocjonalnym wyborze. Nieemocjonalnym, a jednocześnie z drugiej strony bardzo wyważonym, mądrym i zgodnym z własnym także sumieniem. To jest bardzo ważne. Pan profesor tutaj wskazywał kandydatów, różnych kandydatów, których popieramy. Mówił przed chwilą o Warszawie, o pośle Andrzeju Mularczyku, zresztą Arkadiusze, przepraszam, Mularczyku, z którym zresztą przedwczoraj bodajże było spotkanie w Warszawie. Znakomite spotkanie, bardzo dobrze przyjęte przez wiele osób, które na tym spotkaniu się pojawiły. I na koniec jeszcze chciałem powiedzieć, że to wsparcie dla niektórych osób z Prawa i Sprawiedliwości, dla tego nurtu konserwatywno-patriotycznego, ono oczywiście jest obwarowane jednak oczekiwaniami dużymi. Popieramy różnych kandydatów, ale oczekujemy też jednoznaczności. Oczekujemy jednoznaczności ze strony tych również osób. Poseł Arkadiusz Mularczyk wyraźnie tutaj zdeklarował, że on i te osoby, z którymi jest związany w tej grupie, w tym nurcie patriotycznym w PiS-ie, będą występowały również przeciwko Traktatowi Lizbońskiemu. A uznaliśmy, że stosunek do Traktatu Lizbońskiego to jest po prostu taki papierek lakmusowy, taka linia podziału i zjednoczenia. I wyraźnie oczekujemy również od kierownictwa PiS-u, także od prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a także od prezydenta oczywiście jako Polacy, że po prostu będzie działał zgodnie z naszym interesem i narodowym i tego traktatu nigdy nie podpisze. Także to są chyba te wszystkie kwestie, na które chciałem zwrócić uwagę.
Bardzo dziękuję i pan redaktor Reszczyński, proszę bardzo.
Jestem w tej dogodnej sytuacji, że nie muszę powtarzać, a przygotowałem w międzyczasie taką krótką ulotkę reklamową. Proszę państwa, w najbliższą niedzielę oczywiście idziemy głosować i zachęcamy do głosowania innych, znajomych, sąsiadów i tak dalej. Dalej. Głosujemy na ludzi sumienia, takich określę, z list tych partii, które mają największe szanse. W tym zdaniu zawiera się ten nasz kompromis, z którego staraliśmy się jakoś wybrnąć. Punkt trzeci. Wybieramy jedną, najlepszą naszym zdaniem osobę, stawiamy przy niej X, nie krzyżyk, X. Cztery. Po wybraniu tej osoby, kiedy już znajdzie się ona w Europarlamencie, wysyłamy tej osobie list polecony z gratulacjami i przypominamy tej osobie, czego od niej oczekujemy. Kopię listu zostawiamy w swoim archiwum i obserwujemy bacznie posła, panie Arkadiuszu Mularczyk. Obserwujemy naszego posła. Co dalej? To pozostawiam już państwa inwencji i pomysłom.
Ach, ja jeszcze tylko krótką rzecz. Ojcze, dzisiaj o godzinie 19 w Bydgoszczy, w Bazylice Misjonarzy Ossolińskich II, odbędzie się spotkanie z kandydatem na posła, panem na europosła Przemysławem Przybylskim. Będę też tam obecny. Bardzo zachęcam bydgoszczan i nie tylko do jak najszerszego udziału. Jeszcze jedno, ponieważ mówimy do Polonii, ja zapomniałem o istotnej sprawie. Jest prawie 20 milionów Polaków w Polonii. Oni ciągle nie mają w Polsce reprezentacji. Powinni być w Sejmie i myślę w Sejmie i Senacie przynajmniej 8-10 osób, które by dbały szczególnie mocno o reprezentację interesów Polonii, ale i zbliżanie Polonii do Polski, wiązanie ją interesami gospodarczymi, kulturalnymi, naukowymi. I teraz, póki co, to jest plan na przyszłość, ale póki co marzy mi się sytuacja, w której głos oddany właśnie na posła w Warszawie, posła z Warszawy przez Polonię będzie miał znaczenie. Chciałbym doczekać, byłoby wspaniałe, gdyby akurat Polonia przeważyła tej sytuacji i byłoby to zobowiązanie tego posła. Uważam, że ten poseł, który by został wybrany głównie dzięki temu, że Polonia zrobiłaby rzut na taśmę, miałby szczególne zobowiązania do reprezentowania interesów Polonii na przyszłość.
No, pomysł bardzo, bardzo ciekawy, a dla przyszłych parlamentarzystów naszych, żeby... No to wymagałoby oczywiście zmiany konstytucji.
No, tak, no właśnie.
Bardzo dziękuję. Drodzy państwo, naszymi gośćmi byli pan profesor Jerzy Robert Nowak, pan dr Krzysztof Kawęcki, redaktor Wojciech Reszczyński. Eurowybory 2009 przed nami w niedzielę. Zachęcamy wszystkich do dużej odpowiedzialności, do myślenia też o państwie, o naszej ojczyźnie, za którą wielu oddawało życie, wielu cierpiało, by ta ojczyzna piękną była. Dziękuję też za telefony, dziękuję za uwagę.